21:30. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Kłania się Państwu ojciec Benedykt. Rozpoczynamy rozmowy niedokończone. Licytacja na radykalizm to temat, który podejmujemy z prawnikiem, politykiem Tomaszem Rzymkowskim, wiceministrem edukacji i nauki, pełnomocnikiem rządu do spraw kształcenia ogólnego i nadzoru. Kłaniamy się, panie ministrze.
Szczęść Boże, dobry wieczór. Witam ponownie ojca, witam ponownie radiosłuchaczy.
Tak, to druga część naszego spotkania. Pierwsza część radiowo-telewizyjna za nami. Prosimy o wprowadzenie, panie ministrze, podsumowanie. Jednocześnie może proszę o odpowiedź na takie pytanie po tym podsumowaniu i przybliżeniu tego, o czym rozmawialiśmy wcześniej. Jaka jest logika lewicy? Ponieważ można powiedzieć, że takie pytanie wisiało w powietrzu na zakończenie pierwszej części, a jednak nie udzieliliśmy na nie odpowiedzi. Zatem licytacja na radykalizm, a w konsekwencji na zakończenie, jaka jest logika lewicy, byśmy z naszymi radiosłuchaczami mogli też w tym temacie uczestniczyć, współtworzyć, wsłuchiwać się w spostrzeżenia, jak również w pytania kierowane do pana ministra.
No, logika działań rewolucyjnych, działań lewicy polega przede wszystkim na tym, aby antagonizować i toczyć taką ciągłą, nieustającą walkę. Walkę, która często bardzo szybko z największych zwolenników idei rewolucyjnych zamienia te osoby w pierwsze ofiary tej rewolucji. Można za klasykiem powiedzieć, rewolucja zjada własne dzieci. Rewolucja zakłada ciągłą konfrontację i przede wszystkim celem tej walki, tego antagonizmu jest zniszczenie dotychczasowego porządku społecznego i zastąpienie go jakąś iluzją, jakąś fikcją w oderwaniu od prawa naturalnego, w oderwaniu od człowieka, w oderwaniu od Pana Boga, w oderwaniu od jakiejkolwiek tożsamości, tradycji i sprowadzenia człowieka do pozbawionej praw jednostki, która ma być przedmiotem wyłącznie w wielkim dziele rewolucji, która zakłada stworzenie nowego ładu, nowego porządku, który ma spowodować, iż to na ziemi będzie panowało niebo. Natomiast zwykle kończy się to wielką tragedią. Tego świat doświadczył przy okazji rewolucji francuskiej, rewolucji bolszewickiej, innych tego typu wydarzeń, które miały miejsce w dziejach ludzkości, zwłaszcza w XX wieku, bardzo doświadczonym właśnie rewolucyjną myślą lewicy, gdzie pojawiali się marksiści czy innej maści rewolucjoniści lewicowi. No to wszędzie były po prostu masowe mogiły, doły z wapnem, dymiące kominy obozów koncentracyjnych czy innych miejsc kaźni. I to jest zawsze wielka tragedia dla tych narodów dotkniętych taką rewolucją, bo człowiek jest tylko nawozem historii dla piewców tej rewolucji. I musimy mieć świadomość tego, że jest to takie diabelskie koło, które cały czas się kręci i ma po prostu na celu przełamanie tego dotychczasowego porządku, ładu moralnego i przesuwanie cały czas tej granicy w wielu aspektach. Dzisiejsza rewolucyjna lewica stosuje metodę trockistowską, która wynika po części z nauk Zygmunta Freuda i uważa, że tym pasem transmisyjnym, który pozwoli rozwinąć się rewolucji, będzie seksualność człowieka, czyli takie bodźce, które wynikają jakby z natury naszej ludzkiej i ten pas transmisyjny ma być wykorzystany jako najsilniej działający na emocje człowieka do zmiany naszej natury, do wykoślawienia, wykrzywienia porządku wszechrzeczy. I to obserwujemy i dlatego ta rewolucja w tej chwili ma taki wymiar obyczajowy, ukierunkowany na seksualność człowieka i też fałszywą tą naturę seksualności człowieka, gdzie próbuje się zrównać pewne zachowania z zachowaniami normalnymi, a normalne zachowania w jakikolwiek sposób negować, piętnować. No, to jest obraz takim, będzie najbardziej smutny, bo to niestety znajduje poklaski. No, musimy się temu przeciwstawiać, dając świadectwo prawdy i mówiąc o pewnych zachowaniach, czym są i jakie skutki społeczne za sobą niosą, bo zawsze ofiarą tych wszystkich eksperymentów, różnych izmów, no są przede wszystkim zwykli ludzie, którzy stają się ofiarami danej rewolucji i zwykle bywa tak, że ci pierwsi zwolennicy, pierwsi uczestnicy, no stają się pierwszymi ofiarami tejże rewolucji i to obserwujemy w środowiskach lewicowych. Kiedy to osoby, które są piewcami tak zwanego feminizmu, myślę tutaj o działaczce partii Razem, bardzo zaangażowanej formacji politycznej w ideę rewolucji, została w sposób brutalny zaatakowana przez osoby, które są, nazwijmy to już, w trzecim kręgu rewolucji obyczajowej, które uważają, że nie tylko nie ma czegoś takiego jak płeć biologiczna czy płeć społeczna, tylko no, absolutne jakiekolwiek desygnaty wskazujące na to, czy ktoś jest kobietą czy mężczyzną, to już jest przejaw homofobii. No i tej osobie w sposób bardzo brutalny grożono i używano takiego języka, można powiedzieć, w sowieckiej Rosji, mówiąc o jakichś dołach z wapnem, o rażeniu prądem, o wysyłaniu do gułagu. No to są pojęcia, których no, młodzi ludzie no, zainfekowani tym wirusem, wirusem marksizmu, ulegają i tą narrację przyjmują. Ja nie wątpię, że to są ludzie dobrze wykształceni, znający historię, oni są znający historię i świadomie tego typu treści podnoszący. I ta pani, która jest zagorzałą feministką i działaczem lewicy, tego nic jej nie odbiera, no, sama stała się ofiarą, bo to też jest taka mentalność no, quasi sekciarska. To znaczy, jeśli ktoś nie nadąża za nurtem szybko zmieniających się nastrojów, no to jest, mówiąc brutalnie i kolokwialnie, no, wycinany, bo no, nie pasuje do aktualnych trendów, odstaje od tej nadbudowy, która cały czas się rozszerza, radykalizuje i przesuwa te granice. No, dzisiaj lewica na świecie, czy w Polsce, a zwłaszcza ta lewica zachodnioeuropejska, no ona już utraciła jakby kontakt z tą bazą, z tym fundamentem, nazwijmy to socjaldemokracji, która broniła praw pracowniczych, walczyła o przywileje socjalne, walczyła o szeroko rozumiane środowisko pracowników, osób wykonujących prace fizyczne, walczyć o ich prawa, walczyć o różne inności, również prawa socjalne, o godność ludzi pracy, to zostało absolutnie już zatracone. To znaczy w mojej ocenie lewica zachodnioeuropejska no, wpakowała się w taki swoisty, no, powiedzmy, kanał, w tunel bez wyjścia, polegający na tym, że w pewnym momencie bardzo mocno lewica zachodnioeuropejska zaangażowała się w projekt multikulturalizmu Europy, licząc, że to będzie taki zastrzyk elektoratu, że te osoby przybywające do Europy z różnych innych kręgów cywilizacyjnych, z różnych rejonów świata, zwykle takich rejonów postkolonialnych, tych państw zachodnioeuropejskich, one będą takim zastrzykiem elektoratowym, no bo to dzięki lewicy te konkretne grupy imigrantów ekonomicznych mogły zasilić społeczeństwa tych państw, mogły tutaj korzystać z dobrobytu wysokiego rozwoju cywilizacyjnego. i w geście wdzięczności będą wspierać. Natomiast nie policzyli tego dokładnie. Natomiast te osoby z innych kręgów cywilizacyjnych, jakby to powiedzieć, no, podważają fundamenty tej cywilizacji, bo często są to przedstawiciele cywilizacji islamu. I oni oczywiście zwalczają chrześcijańską Europę, z którą nigdy jako socjalistą czy socjaldemokratą nie było po drodze. Natomiast oni zwalczają, jakby to powiedzieć, cały porządek i ład europejski. I to się również lewicy nie podoba, ale nie może tego wyartykułować, no bo to lewica spowodowała ten program multikulturalizmu Europy Zachodniej i z pewnego rodzaju ucieczką jest cofnięcie się do lat 60. i 70., można powiedzieć, do hipisów, do pokolenia 68, do tej rewolucji obyczajowej, która wówczas miała miejsce. I ta agenda LGBT czy agenda gender, no w tej chwili jakby jest tym głównym nurtem lewicy zachodnioeuropejskiej. W mojej ocenie ta fala będzie jeszcze przez jakiś czas na pewno trwała. Czy to potrwa 5 lat, czy 10 lat, na pewno ona będzie trwała, ale tak jak to bywa z falą. No, fala zbiera, osiąga apogeum, a potem stopniowo znika. I tak będzie również z tą falą, bo społeczeństwa przejrzą na oczy, zobaczą, jakie zagrożenie niesie za sobą ta rewolucja obyczajowa, że wiąże się z tym, no, mówiąc wprost, zamordyzm, pewnego rodzaju ograniczenie wolności słowa, o pewnych rzeczach, o pewnych swoich prywatnych ocenach, o pewnych faktach mówić nie można, bo jest cenzura poprawności politycznej, czy wręcz terror momentami poprawności politycznej, że pewne aksjomaty trzeba po prostu a priorycznie, odgórnie przyjmować i absolutnie nie wolno z nimi polemizować i dyskutować, bo jest się od razu stygmatyzowanym łatką homofoba, osoby uprzedzonej, osoby nierespektujące jakiegoś porządku. No i wiąże się to też z takim porządkiem prawnym, który jest oderwany po pierwsze od prawa naturalnego, po drugie od zasad sprawiedliwości, a po trzecie od pewnej tradycji prawnej danego państwa. I to też będzie społeczeństwo Europy Zachodniej uwierać i to spowoduje reakcję na tego typu eksperymenty. I można powiedzieć, lewica zachodnioeuropejska takie eksperymenty robi, a na domiar złego w większości państw Europy Zachodniej przez, nazwijmy to, ostatnie dwie dekady, w większości tych państw rządziły ugrupowania centroprawicowe i to na nieszczęście te ugrupowania, które w nazwie mają chrześcijańska demokracja czy wręcz konserwatyści, to te ugrupowania wprowadzały do porządków prawnych tych państw rozwiązania o charakterze właśnie rewolucji obyczajowej. Wprowadzały małżeństwa homoseksualne, wprowadzały adopcję dzieci. To te państwa na ten temat dyskutują, a patrząc na przypadki innych państw, tam gdzie zostały, nazwijmy to, te elementy rewolucji obyczajowej wprowadzone, czyli małżeństwa i adopcja przez pary homoseksualne dzieci, trwa dyskusja na temat dalszego przesuwania tej granicy. Dyskusja na temat o wiele dalej idących kwestii, jak chociażby kwestia pedofilii, którą w niektórych krajach są środowiska polityczne chcą zdepenalizować, czy wręcz, czy w innym przypadku radykalnie jakby obniżyć wiek dziecka. Więc tutaj można powiedzieć, ta rewolucja nie ma końca i musimy my jako Polacy tej fali powiedzieć dość. Moim zdaniem nie jesteśmy jedyni. Kraje Europy Środkowo-Wschodniej, kraje byłego bloku sowieckiego, państw okupowanych, państw, które doświadczyły czym jest komunizm, czym jest inżynieria społeczna. My musimy dawać świadectwo Europie Zachodniej, która tego w ogóle nie rozumie. Pewne zjawiska, które mają miejsce w Europie Zachodniej czy też w Stanach Zjednoczonych, bardzo przypominają funkcjonują te rozwiązania, które my Polacy, czy Czesi, Słowacy, Węgrzy, Rumuni, czy mieszkańcy byłego Związku Sowieckiego, Litwini, Łotysze, Estończycy, Ukraińcy, no, doświadczyliśmy w latach 50. czy 60., czy nawet 40. No teraz widzimy w innej formule, ale one mają miejsce w krajach Europy Zachodniej i to jest przerażające. Natomiast no, my musimy bronić naszego domu ojczystego, naszych rodzin przed tego typu zjawiskami i próbować przetrwać tą falę, która, jak mówię, ona minie. I to jest w tej chwili najważniejsze, aby ta fala powodziowa nas minęła, osłabła, to wtedy będziemy na pewno silni z tego powodu. No i obserwujemy to również na polskiej scenie politycznej, gdzie nagle następuje od kilku miesięcy taka gwałtowna radykalizacja. Oczywiście ten proces radykalizacji środowisk lewicowych postępuje. Formacje takie jak Platforma Obywatelska, która w 2001 roku sformułowała taki swoisty manifest polityczny zwany deklaracją krakowską, twierdziła, że fundamentem cywilizacji Zachodu jest dekalog. Wierzymy wspólnie w trwałą wartość narodów niezawartych. Dlatego zadaniem państwa jest roztropne wspieranie rodziny i tradycyjnych norm obyczajowych, służących jej trwałości i rozwojowi. Dlatego prawo winno chronić życie ludzkie, tak jak czyni to obejmujące dziś w Polsce ustawodawstwo, zakazujące również eutanazji i ograniczające badań genetycznych. To jest cytat, fragment deklaracji programowej Platformy Obywatelskiej z 2001 roku. 20 lat później, 2021 rok, Platforma Obywatelska ogłasza, że jest zwolennikiem aborcji na życzenie do 12 tygodnia ciąży. Frontmeni Platformy Obywatelskiej to są politycy o skrajnie lewicowych poglądach, często z korzeniami w takich ugrupowaniach, czy wprost reprezentujący ugrupowania satelickie wobec Platformy o takim profilu skrajnie lewicowym jak Partia Zielonych, Inicjatywa Polska, pani Barbara Nowacka. Bodajże 4 lata temu w Sejmie prezentowała projekt ustawy o dobrowolnej aborcji, ale również o tym, że w sytuacji, gdy jakakolwiek organizacja pozarządowa czy obywatel będzie prezentował, czym jest aborcja, czyli pokazywał, że jest to rozszarpywanie na kawałki małego dziecka w łonie matki, no, będzie za to czekała go odpowiedzialność karna, więc to jest taki przedsmak tego, co ewentualnie może nas czekać, gdyby Prawo i Sprawiedliwość, nie daj Boże, oddało władzę. No wtedy czeka nas naprawdę no, taki terror poprawności politycznej. Nie jest to z mojej strony jakieś straszenie, tylko takie są po prostu fakty. To znaczy, jeśli ktoś będzie mówił prawdę o rzeczach niewygodnych, próbował społeczeństwu uświadomić, czym jest aborcja, jakie są zagrożenia wynikające z rewolucji obyczajowej, jak ważną rzeczą jest troska o wychowanie kolejnych pokoleń naszych dzieci, może się spotkać z bardzo ostrą reakcją, bo to ustawodawstwo no, nie zakłada w pewnym sensie jakichś norm blankietowych, nakazów, jak powinniśmy się zachować, tylko wprost to są normy sankcjonujące, zawierające konkretne kary. No i też ten radykalizm przekazu, to znaczy że dzisiaj Platforma Obywatelska nie mówi o konieczności redukcji humanistyki na uniwersytet, tylko wprost usuwamy teologię, usuwamy historię z uniwersytetów, po co nam jest humanistyka. Nie będziemy zmieniać programów w telewizji publicznej, tylko wprost likwidujemy TVP Info. Na tym polega ten radykalizm i próba licytacji z lewicą, która też bardzo mocno skręca w lewo i to widać nawet w szeregach formacji postkomunistycznej, czyli Sojuszu Lewicy Demokratycznej, który no, łączy się no, z partią, która wyłącznie kojarzy się z rewolucją obyczajową z racji na lidera, na Roberta Biedronia. Myślę tutaj o partii Wiosna, która no, 99% Polaków, jeśli oczywiście kojarzą tą formację polityczną, no, kojarzy się z liderem, i z walką o tak zwane prawa osób homoseksualnych, o małżeństwa, o dalsze jakby nadawanie przywilejów osobom homoseksualnym w Polsce. I ta formacja no, również to odczuwa. No, niedawna wypowiedź byłego sekretarza generalnego SLD, więc można powiedzieć, nie jest to jakiś szeregowy działacz, osoba przypadkowa, tylko osoba istotna dla tej formacji politycznej, która mówi, że no, pójście w stronę takiego ekstremalnego lewactwa, no, to ogranicza możliwości zdobywania elektoratu, więc część polityków lewicy również dostrzega ten rozdźwięk i taką radykalizację, no bo czemuś to służy. W chwili obecnej no nie widać, aby był wielki jakiś zachwyt nad tymi postulatami. Najlepszym tego dowodem jest ubiegłoroczny start w wyborach na prezydenta Rzeczpospolitej Roberta Biedronia jako kandydata właśnie rzeczonej lewicy. I to był najgorszy wynik kandydata lewicy od 90 roku. Żaden kandydat nie uzyskał tak niskiego poparcia, minimalnie powyżej 2 punktów procentowych, co stanowi no, wynik na poziomie błędu statystycznego. I to lewicy nie pokazało efektów. No, dzisiaj też lewica ma około 10% poparcia społecznego w chwili wyborów w 2019 roku, gdzie po części schowano te takie najbardziej radykalne, rewolucyjne sztandary, hasła i gesty. Lewica miała 13 punktów procentowych. Pytanie, czemu Platforma Obywatelska idzie w konkury z lewicą, a lewica jeszcze w ramach swojego obozu bardziej się radykalizuje, bo walka o ten elektorat to nie jest zbyt wielka, ale to jest może próba no, przesunięcia jakby środka sceny politycznej gwałtownie na lewo. Jest to taka próba gwałtownego przesunięcia ciężaru sceny politycznej na tą lewą stronę i próba rozepchnięcia. Natomiast dla nas no, jest to sygnał ostrzegawczy, że dzieje się coś bardzo niebezpiecznego, bo nawet osoby, które nigdy nie były mi bliskie politycznie, jak Leszek Miller, no nie widzą się w tej formacji, bo uważają, że no, rewolucja obyczajowa, kwestie natury światopoglądowej no, są wtórne w stosunku do postulatów tej takiej, nazwijmy to, tradycyjnej socjaldemokracji, formacji lewicowych, które miały zawsze agendę lewicową, ale na aż tak takiej wojny światopoglądowej no, nigdy nie było. Do tego też trzeba jasno powiedzieć, no, w polskiej tradycji ustrojowej, przynajmniej w XX wieku, no, formacje lewicowe, które podnosiły kwestie takiej radykalnej rewolucji społecznej, obyczajowej, no, miały zawsze korzenie poza granicami państwa polskiego. Przedwojenna Polska Partia Socjalistyczna była formacją lewicową, ale niewątpliwie niepodległościową, która opowiadała się za istnieniem suwerennego i niepodległego państwa polskiego. Natomiast formacją, która uważała, że państwo polskie powinno zniknąć z map świata i stać się kolejną republiką sowiecką, no była Komunistyczna Partia Polski. I to była formacja inspirowana i tworzona, i która miała w swojej agendzie właśnie taką głęboką rewolucję. I sytuacja jest, bym powiedział, no, bardzo skomplikowana i wymaga od nas odwagi, wymaga od nas stanowczości. No, na pewno nie możemy tchórzyć, na pewno nie możemy chować głowy w piasek, na pewno musimy bronić, a ta rewolucja no, dotyka nas wszystkich. To mogliśmy obserwować przy okazji chociażby czarnych protestów, to znaczy nigdy w Polsce nie było tak, aby jakakolwiek formacja polityczna, siła polityczna, nawet w najczerniejszych czasach stalinizmu, komuniści, no bali się wchodzić, atakować świątynie, atakować kapłanów, a tutaj tego typu sytuacja miała miejsce. Też nigdy w dyskursie publicznym w Polsce język powszechnie uważany za knajacki no nie był na plakatach oficjalnych parlamentarzystów. Nigdy parlamentarzyści na ulicach, w miejscach publicznych nie używali słów powszechnie używanych i uznawanych za obelżywe czy wręcz wulgarne, a to niestety miało miejsce, co pokazuje no, radykalizację tych środowisk. I tutaj w tych marszach i uczestniczyli przedstawiciele lewicy, ale wtórowali im i jakby to powiedzieć, w złym tego słowa znaczeniu, współrywalizowali posłowie Koalicji Obywatelskiej. To pokazuje no, potężny zwrot od tych korzeni, od tych tradycji Platformy Obywatelskiej, no, formacji, która no, była taką formacją u swego zarania w 2001 roku, formacją chadecką, takim skręcie liberalnym, wolnościowym, ale to też pokazuje potężną zmianę liderów tej formacji, czy też wyjałowienie liderów tej formacji za sprawą działań Donalda Tuska, który najpierw pozbył się dwóch tenorów, z których on był trzecim tenorem, czyli świętej pamięci pana marszałka Płażyńskiego. Później pozbył się Jana Marii Rokity, później pani premier Zety Gilowskiej. No i jak wyjeżdżał, aby objąć stanowisko wielkiego woźnego Europy, czyli osoby, która otwiera i zamyka posiedzenia Rady Europejskiej, no to zostawił swoją formację polityczną, którą tworzył, budował przez no, ponad 13 lat w rękach polityków, którzy no, skręcili bardzo mocno w lewo. Najpierw pani Ewa Kopacz jako premier i szefowa Platformy Obywatelskiej sławiła się chociażby tym, że przepchnęła kolanem konwencję stambulską, która wprowadza polskiego porządku prawnego pojęcia płci społeczno-kulturowej. Potem Grzegorz Schetyna, który nabrał różnej maści dziwnych polityków o takim zabarwieniu skrajnie lewicowym. Stworzył koalicję, która wyciągnęła gdzieś niczym z katakumb starych komunistów i obstalował ich w Parlamencie Europejskim na koniec ich kariery politycznej, a potem nowe wepchnięcie do parlamentu polityków, którzy znani są ze skandali, z ataków agresji, wulgarności, takiej pogardy dla osób inaczej myślących niż oni, czy też polityków z formacji, które nigdy by się nie dostały do parlamentu, gdyby nie mariaż z Platformą Obywatelską w ramach Koalicji Obywatelskiej. Reanimowano to, co zostało z Nowoczesnej Ryszarda Petru, czyli posłów o takim podziału skrajnie lewicowym podejściu, jak pan poseł Szłapka, pani poseł Lubnauer. To są politycy, którzy z Nowoczesnej weszli do Sejmu dziewiątej kadencji obecnej z list Koalicji Obywatelskiej, ale również Partia Zielonych czy Inicjatywa Polska Barbary Nowackiej, ale znaleźli się również no, tacy, bym powiedział, politycy skandaliści, jak pani poseł Jachira, która w zasadzie zasłynęła tylko tym, że jest w stanie szydzić z ofiar tragedii smoleńskiej, która jest w stanie szydzić z osób inaczej myślących niż ona. No to jest obraz dzieła Grzegorza Schetyny. No i później ten duet Trzaskowski i Budka po wymianie pani Małgorzaty Kidawy-Błońskiej z kandydata na prezydenta Rzeczpospolitej, gdzie no Trzaskowski bardzo mocno się wypromował. Natomiast no, jest to polityk, który w Warszawie zasłynął nie tym, że buduje drogi, buduje metro, dba o komfort życia mieszkańców miasta stołecznego Warszawa, tylko jako pierwszą decyzję, jaką podjął, to uchwalenie karty LGBT. Uważa, że to jest największy problem, albo jakiś takich dziwactw typu hotele dla zwierząt, czy jakieś tam przytuliska dla pszczółek. takie, bym powiedział, rozwiązania z, no, ewidentnie agendy zupełnie nie prawicowej, tylko takiej skrajnie lewicowej. Przy czym no, pan prezydent mówi, że brakuje mu na wszystko pieniędzy, ale takie dziwactwa są finansowane z budżetu miasta stołecznego Warszawa, czy takie skandaliczne rzeczy, które Rada Miasta opanowana przez polityków Koalicji Obywatelskiej robi, jak na przykład brak możliwości uczczenia pamięci pani Jolanty Brzeskiej, osoby, która stała się takim symbolem dzikiej reprywatyzacji w Warszawie. No to są rzeczy takie absolutnie skandaliczne i tutaj na jakąś refleksję, na jakąś wstrzemięźliwość, na jakiś taki elementarny szacunek do drugiego człowieka, no nie spodziewałbym się ze strony polityków tej formacji. Mnie to bardzo dotknęło, że no, nie byli w stanie nawet no, uczcić uchwałą pamięć po pani Jolancie Brzeskiej, która no, nie tylko dla mieszkańców Warszawy, ale można powiedzieć dla całej Polski jest takim właśnie symbolem tej dzikiej reprywatyzacji, która kilka dekad trwała w Warszawie i gdzie wielu odpowiedzialnych za te działania no, nigdy nie poniosło odpowiedzialności. No a pan Borys Budka, który obecnie walczy z teologią i z historią na polskich uniwersytetach, to nie jest już jakby tylko i wyłącznie kwestia zredukowania tych przedmiotów, tylko jest to no, próba uderzenia w te fundamenty naszej cywilizacji, bo humanistyka jest po to, żebyśmy wiedzieli, że jesteśmy ludźmi, bo gdybyśmy ograniczyli naukę wyłącznie do przedmiotów o charakterze empirycznym, do nauki ścisłej, no to bylibyśmy jakimiś trybikami w jakiejś maszynie. To humanistyka powoduje, że jesteśmy ludźmi, że w pełni poznajemy swój obraz swojego człowieczeństwa, że widzimy też w sobie ten pierwiastek Boży, że mamy świadomość celu, z jakiego powodu żyjemy na świecie, do czego dążymy, że tym celem no, jest życie wieczne, że to jest tylko element na naszego życia. I to próbują absolutnie jakby wyrugować z życia. No i oczywiście jest to podlane tradycyjnym takim antyklerykalizmem i taką powszechną wrogością do Pana Boga i do Kościoła, co no, w świetle chociażby dawnych rekolekcji w Łagiewnikach no, wydaje się dzisiaj no, rzeczą no, przerażającą, że jedna formacja polityczna mogła tak wielki zwrot zrobić w lewo i stać się z formacji chadeckiej no, formacją, która rywalizuje z skrajnymi trockistami o elektorat.
Bardzo gorąco dziękuję. Licytacja na radykalizm. Jaka jest logika lewicy? To temat dzisiejszych rozmów niedokończonych. To pytanie, jaka jest logika lewicy, bardziej takim jest zwieńczeniem tego, o czym rozmawialiśmy w pierwszej części. Naszym Państwa gościem Tomasz Rzymkowski, wiceminister edukacji i nauki. Za chwileczkę poprosimy też Państwa i zaprosimy do współtworzenia naszych rozmów niedokończonych tematu. Chciałbym jeszcze, panie ministrze, dopytać o dwie sprawy, które też tylko zasygnalizowaliśmy w części tej telewizyjno-radiowej o godzinie 18:15, a mianowicie radykalizacja lewicy, tak dużo o tym słyszymy, mówimy. Natomiast czy możemy mówić też o radykalizacji na prawicy? Jak pan ocenia, jak pan postrzega obecną prawicę na scenie politycznej w Polsce? I drugie pytanie. Wojna cywilizacyjna. Ukazały to wybory prezydenckie, o których też pan przed momentem wspominał. Ale wojna cywilizacyjna, gdzie zginęła troska o dobro wspólne? Bo przecież polityk powinien zajmować się dobrem wspólnym. Powinno to być zasadniczym tematem sporu politycznego i tego wszystkiego, czemu służy polityka, zresztą czemu służy sprawowanie władzy, chociażby w tych trzech jej podstawowych wymiarach. No nie będziemy dokładać tego czwartego, ale gdyby pan minister uznał za słuszne, no to ten również wymiar władzy medialnej, tak mocno zaangażowanej w tę wojnę cywilizacyjną, a gdzieś jakbyśmy zapominali o tym, że podstawowym działaniem człowieka dla wspólnoty jest troska o dobro wspólne. Nie ma bardziej wspólnego dobra, o czym też pan minister mówił w części tej radiowo-telewizyjnej, odpowiadając na to pytanie o obostrzenia, że no, walczymy o to, żeby zachować życie, bo bez życia no, trudno mówić o innych przywilejach, obowiązkach, prawach, czy też jakichś wymiarach rozwoju. Poproszę, panie ministrze.
Bardzo dziękuję, ojcze. Dziś prawica to jest obrona normalności, to jest obrona status quo naszych relacji rodzinnych, międzyludzkich, to jest obrona naszego, powiedzmy, polskiego stylu życia, obrona wolności, wolności jednostki, obrona wolności wspólnoty. To jest obrona naszych tradycji, naszej godności, szacunku do nas, obrona naszej tożsamości narodowej, tego dziedzictwa ponad tysiącletniego naszego narodu i państwa, i ufundowanego oczywiście na chrześcijaństwie, bo to nawet komuniści wiedzieli w podręcznikach, pisali, że początek państwa polskiego to było po prostu przyjęcie w 966 roku chrztu. To jest początek naszej państwowości, nie jakiś akt erekcyjny budowy jakiegoś zamku, twierdzy, przyjęcie władzy przez jakiegoś monarchę za początkiem, tylko fakt przyjęcia przez władcę Mieszka I chrztu i przyjęcia też chrztu przez jego poddanych. To jest ten początek naszej państwowości i nie da się oddzielić chrześcijaństwa, nie da się oddzielić naszej wiary od polskości. I to jest też ten element, którym prawica dzisiaj się zajmuje. Czy istnieje radykalna prawica? No ja powiem tak, jeśli media komercyjne muszą wynajmować jakichś przebierańców, którzy gdzieś tam ukryci w lesie, układają jakieś runa z ciasteczek i obchodzą urodziny Adolfa Hitlera, no to chyba nie mamy jakichś skrajnych ugrupowań prawicowych. Ja przynajmniej o takich nie słyszę. Ci, którym za przeproszeniem się dorabia taką gębę, że są radykałami, no to są to osoby, które, jak chociażby Robert Bąkiewicz, bronią z różańcem w ręku kościołów przed dewastacją ze strony no, barbarii lewicowej, bo tu jak nazwać kogoś, kto chce podpalić, zbezcześcić kościół, pobić osobę duchowną, czy pobić osobę świecką, która przychodzi do tego kościoła, aby się pomodlić, aby być w łączności z Panem Bogiem, aby uczestniczyć w sprawowanej mszy świętej. To jest zdaniem mediów lewicowo-liberalnych obraz no, polskiej radykalnej prawicy, tej prawicy, która modli się na różańcu i która chce wychowywać dzieci tak, jak oni byli wychowywani przez swoich rodziców, we wzajemnym szacunku, z poszanowaniu dla swoich tradycji, tradycji narodowych, tradycji religijnych, która no, chce wychowywać kolejnych Polaków i która się czuje przede wszystkim no, dziećmi bożymi, Polakami, mieszkańcami Europy, kręgu cywilizacyjnego, którego Polska jest od zawsze częścią z chwilą przyjęcia chrztu. I to jest dzisiaj prawica, to jest obrona wartości, ale to jest również rozsądek, tak po części odpowiadając również na drugie pytanie ojca, to jest po części również obrona przed tymi zagrożeniami dnia codziennego. To są podejmowane działania przez rząd, aby ratować jak najwięcej istnień ludzkich, aby przed tą straszną chorobą, która wskutek takiego, a nie innego obrotu spraw, bo jest to wirus, który z jednej strony jest bardzo zaraźliwy, z drugiej strony często bywa tak, że osoby, które są nosicielami tego wirusa i mogą infekować inne osoby, nie mają żadnych objawów. No i znacząca część osób zainfekowanych, nie większość, tylko mniejszość, ale z racji na skalę, no przechodzi tą chorobę bardzo ciężko. Często wiąże się to z hospitalizacją. Nieraz wiąże się to z sztucznym podtrzymywaniem pracy płuc i wymianą powietrza. No i też często, niestety, nad tym bolejemy wszyscy, kończy się to śmiercią. Wielu z nas i pewnie i radiosłuchacze mogą powiedzieć o przykładzie gdzieś bliższej lub dalszej rodziny, czy też znajomych, bliższych lub dalszych. Ktoś kogoś stracił skutek koronawirusa. Jest to straszna choroba i straszny wirus, który w tej chwili powoduje nie tylko wielkie zagrożenie dla ludzkiego życia i zdrowia, a podkreślę to, co mówiłem w audycji telewizyjnej. No jest to kwestia fundamentalna, to znaczy, no jeśli nie będziemy żyć, to nie możemy pracować, jeśli nie możemy żyć, to nie możemy odpoczywać, to nie możemy chodzić po galeriach handlowych, chodzić do kina, spotykać się w kawiarni, spotykać się ze znajomymi, spotykać się na uniwersytecie, bo nie żyjemy. Jeśli my w tej chwili nie zatroszczymy się o nasze życie, o życie naszych najbliższych, ale również innych bliźnich, których możemy przez swoje lekceważenie, swoją lekkomyślność, swoją niepotrzebną brawurę zainfekować i zarazić. I prawica zachowuje się w sposób racjonalny. Natomiast to, co obserwujemy w wykonaniu innych ugrupowań, które miotają się od ściany do ściany. Z jednej strony twierdzą na samym początku pandemii, że rząd polski ukrywa przypadki chorych na koronawirusa. Potem, jak już pierwszego pacjenta ponad rok temu mieliśmy w województwie lubuskim, twierdzi, że skala jest o wiele większa. Potem mówiono, że za mało testów. To proszę zwrócić uwagę, że te propozycje czy te komunikaty wysyłane przez opozycję, no one nie są w żaden sposób konstruktywne. Co by rząd nie zrobił, co by Prawo i Sprawiedliwość nie zrobiło, to tym państwu się to absolutnie nie podoba. Otwieramy szpitale tymczasowe, aby ratować życie i zdrowie ludzi, tak aby dla każdego starczyło miejsca w szpitalu, aby każdy był pod opieką medyczną, aby były kolejne łóżka, aby ta możliwość była, to źle. Domagają się zamykania tych szpitali. Teraz mamy sytuację taką, że już te szpitale tymczasowe, które chwalić pana, no przez kilkanaście tygodni były nieczynne, bo od drugiej do trzeciej fali minęło z górką około 3 miesięcy. No to w tym czasie tej przerwy, no ci państwo domagali się, aby je zamykać. No teraz musielibyśmy je otwierać. No to nie jest działanie racjonalne, to jest działanie skrajnie nieracjonalne i też wykorzystywanie tragedii, bo to jest tragedia. Tragedia dla ludzi dotkniętych tym wirusem, tragedia dla ludzi, którzy wskutek pandemii nie mogą wykonywać swojej działalności zarobkowej. Tragedia dla dzieci, dla młodzieży, dla studentów, którzy nie mogą uczyć się stacjonarnie, nie mogą spotykać się ze swoimi przyjaciółmi, koleżankami, kolegami, nauczycielami, wychowawcami, wykładowcami. To jest to tragedia i wszyscy odczuwamy z tego powodu dyskomfort w większym lub mniejszym stopniu. No na pewno nikt nie jest z tego powodu zadowolony, natomiast robienie na tym w taki brutalny sposób polityki i brak jakiejkolwiek roztropności, świadomości zagrożenia dla państwa, zagrożenia dla narodu, zagrożenia dla normalnego funkcjonowania życia gospodarczego, życia społecznego. No to pokazuje taką miałkość, niedojrzałość i brak w ogóle zrozumienia takiego podstawowego pojęcia polityki, bo polityka to jest roztropna troska o dobro wspólne. I tego brakuje, bo ani tutaj nie mamy roztropności, ani nie mamy troski i ani nie znamy pojęcia dobra wspólnego, bo ja nie słyszałem, aby ci państwo no, w jakikolwiek sposób się odnosili do tego dobra wspólnego, albo przynajmniej zdefiniowali, czym jest to dobro wspólne. No, mamy do czynienia z jakimś takim szaleństwem podyktowanym niechęcią, czy momentami wręcz nienawiścią, wrogością, agresją i szukaniem za wszelką cenę no tanich sensacji, aby wzbudzić zainteresowanie opinii publicznej, że coś robimy, że po coś jesteśmy, do czegoś poszliśmy do tej polityki. No to my jako rząd Prawa i Sprawiedliwości no, przygotowujemy chociażby nowy ład, który no, ma wyprowadzić Polskę i odbić się z tego marazmu i gospodarczego, i społecznego. Z racji na to, że mamy w tej chwili no, trzecią falę pandemii, no to musieliśmy przesunąć w czasie ten program, bo nie jest to w tej chwili czas i miejsce. Wszyscy jesteśmy bardzo zaangażowani w to, aby państwo funkcjonowało w miarę normalnie, aby mogło świadczyć tę pomoc osobom potrzebującym i też aby no, ograniczyć na te 3 tygodnie jeszcze przed świętami Wielkiej Nocy, ale również w tygodniu po Wielkiej Nocy ograniczyć ten ruch społeczny. I mogę tylko apelować, żebyśmy no, wychodzili i wykonywali jakieś ruchy poza naszymi mieszkaniami, domami, tylko już w takich sytuacjach niezbędnych, aby no, niepotrzebnie nie ryzykować, aby ani samemu się nie zarazić, nie stać się chorym, nie wymagać potrzebnej pomocy, bo obserwujemy codziennie od kilku dni, od ponad już no, 2 tygodni gwałtowny wzrost zachorowań. Zapewne jutro będzie więcej tych osób chorych, więc musimy zachować tutaj ostrożność. My staramy się walczyć o polskie społeczeństwo, o polską gospodarkę. I temu służą te programy, czy też Krajowy Plan Odbudowy. No, mamy ambicje, aby Polakom pomagać. No, wystarczy zostawić pewne fakty. My chcemy budować centralny port komunikacyjny, który jest nie tylko portem lotniczym, ale jest również całą siecią infrastruktury kolejowej, która ma połączyć polskie miasta, miasta wojewódzkie, ale również miasta istotne w poszczególnych regionach, czy wręcz miasta powiatowe z tym centralnym portem komunikacyjnym, czy też z innymi miastami w Polsce, aby przeciąć w końcu tą sieć kolejową jeszcze z czasów zaborczych. I słyszymy ze strony opozycji, że po co nam ten port komunikacyjny, skoro jest lotnisko w Berlinie, no po co przekop Mierzei Wiślanej, po co tunel w Świnoujściu, no po co cokolwiek w Polsce, skoro wszystko jest za granicą. No, to jest taka no, filozofia zwijania państwa albo filozofia tworzenia silnego państwa. No my jesteśmy zwolennikami filozofii tworzenia silnego państwa, państwa no, obywateli, którzy są traktowani podmiotowo, a nie przedmiotowo. My mamy ambicje, natomiast druga strona tych ambicji specjalnie nie ma i angażuje się w takie kolorowe błyskotki, bo tak ja odbieram ten program agendy LGBT i tej całej rewolucji obyczajowej, czy też no, program cywilizacji śmierci. No bo czy czymś pozytywnym jest zabicie dziecka nienarodzonego? No jest tragedią. Jest tragedią i dla tego dziecka, i dla tej matki, i dla ojca, bo o tym też trzeba pamiętać, że dziecko ma zawsze dwoje rodziców i prawem każdego dziecka jest prawo do obydwojga rodziców.
Tomasz Rzymkowski, naszym Państwa gościem, wiceminister edukacji i nauki. Telefony do studia 56 655 23 55 lub 56 655 23 56. W naszej rodzinie 536 600 100 lub 536 600 200 530. Dla słuchaczy spoza granic ojczyzny 48 56 655 23 33 lub 23 66. Czekając na pierwszy telefon, słyszałem, panie minister, zresztą nie słyszałem, wystarczy poczytać odpowiedzi pod pańskim wpisem, nieźle zhejtowano pana za postawę dzieci wobec manekina czy do bolszewika.
Tak, to prawda, ale to jest przykład, właśnie taka delikatna próbka, czym jest terror poprawności politycznej. No bo proszę radio słuchaczy, no wyobrazić sobie, że wasze dziecko czy wasz wnuk w miejscu publicznym, nie wiem, wykona gest z palcami w stronę, oczywiście nie jakiś wulgarny, tylko taki imitujący, no, pistolet, jak to dziecko 7-8-letnie może zrobić, w stronę, no, nie człowieka, bo to nie jest człowiek, tylko w szynelu czekisty czy munduru członka zbrodniczej formacji SS. Co za z tego powodu będzie ktoś domagał się, aby pozbawić was praw rodzicielskich, no to nie jest fikcja, to jest autentyczna historia. No tego się domaga chociażby ośrodek monitorowania nienawiści w stosunku do mnie, ale również panie posłanki główne z Platformy Obywatelskiej, no, domagały się reakcji ze strony Rzecznika Praw Dziecka, bo twierdzą, że ja wychowuję dzieci w duchu przemocy. No, moje dzieci po prostu są wychowywane w domu patriotycznym, w domu, w którym rozmawia się o historii, gdzie dzieci czytają dobre książki, mają komiksy, w których jest ten motyw bohaterstwa żołnierza polskiego czy całego społeczeństwa polskiego w 1920 roku, kiedy to odparliśmy rewolucję bolszewicką z naszych ziemi, najeźdźców, których ocaliliśmy tym samym nie tylko swoją niepodległość, ale również i całą Europę przed tą nawałą bolszewicką. No i siłą rzeczy, jeśli dziecko widzi w muzeum skądinąd zarządzanym przez samorząd Platformy i PSL-u figurkę manekina ubranego w szynel czekisty z niebieskimi elementami, które później NKWD wykorzystywało również w takiej swojej symbolice, czyli no formacji ewidentnie zbrodniczej, która każdemu uczciwemu Polakowi powinna się kojarzyć ze zbrodnią dokonaną nie tylko na naszym narodzie, bo przede wszystkim no, ofiarami komunizmu w XX wieku. No, to były te narody, które były najbardziej dotknięte komunizmem. No, myślę tutaj o narodzie rosyjskim czy narodzie chińskim, o tych największych narodach, na które ta plaga spadła, które największą daninę krwi zapłaciły. No, z Rosja od 1917 roku do 1991 roku no, była ofiarą komunizmu i to naród rosyjski największą daninę krwi z racji na ten ustrój zbrodniczy zapłaciła. I reakcja na coś, co dla każdego Polaka wydaje się oczywiste, no bo mundur najeźdźcy, mundur formacji, która była no, katem narodu polskiego, co by nie powiedzieć. Mundur, który kojarzył się z przemocą, z rabunkiem, z gwałtem, z spalonymi domami, z masowymi mordami. No, nie może kojarzyć się żadnego uczciwego Polaka z czymś pozytywnym. Tym bardziej dla mnie no, kuriozalne wydaje się stawanie w obronie no, szynelu czekisty przed dwoma paluszkami 7-latka czy 5-latka. No, to pokazuje stan jakby owładnięcia ideologicznego przez polityków Platformy. Tym bardziej szokujące, że jedną z tych posłanek była minister edukacji narodowej. Znaczy ludzie, którzy stają w obronie szynelu czekisty, kiedyś odpowiadali za kwestie polskiej szkoły, a dziś straszą mnie, że pozbawią mnie praw rodzicielskich. Dzisiaj jest to straszenie, ale jeśli Prawo i Sprawiedliwość odda władzę, to ci ludzie są gotowi zabierać nam dzieci.
Bardzo gorąco dziękuję. Minister Tomasz Rzymkowski naszym i Państwa gościem. Prosimy Radio Maryja. Halo.
Proszę, bo...
Jesteśmy na antenie, prosimy bardzo.
Szczęść Boże, ojcze, szczęść Boże, panie ministrze.
Kto do nas telefonuje?
Z tej strony Mariusz.
Prosimy, panie Mariuszu.
Witam serdecznie. Ja chciałbym powiedzieć, że przede wszystkim chciałbym podziękować Bogu, że przeprowadził mnie przez to moje życie. Mam 45 lat. W jakiś taki sposób, że zawsze towarzyszyły mi poglądy prawicowe. I patrząc na to wszystko, co dzisiaj się dzieje, mam taki swój komentarz, który mówi, że ci, którzy tak bardzo krzyczą o wolności, to później jej najszybciej zabraniają. I to mogliśmy zobaczyć w przestrzeni geopolitycznej w różnych wiekach, a szczególnie dotyczącej komunizmu, który kiedyś posługiwał się innymi narzędziami, dzisiaj posługuje się również innymi, daje pseudowolność, potem ją zabiera, blokując konta internetowe i tak dalej, więc taki mogę powiedzieć, że jestem dumny z siebie, że nigdy niczego mi się nie przeszło, że mógłbym zapisać się do jakiejś partii lewicowej. Nie wiem, po prostu nawet patrząc dzisiaj na tych młodych ludzi, którzy zapisują się tam, po prostu nie rozumiem ich. Dlatego też po prostu zastanawiam się, nieraz patrzę w telewizji na tych młodych lewicujących i zastanawiam się, co oni wiedzą o historii, co oni wiedzą o tym systemie, co oni wiedzą o tych pseudo-założycielach tej całej komuny, tak? Socjalizmu, późniejszego komunizmu i tak dalej. Więc to mnie bardzo niepokoi, że też straciliśmy kilka lat. Te 8 na pewno ma to, że ja nie wiem dlaczego, po prostu nie rozumiem tego, dlaczego tak się stało, że po tym okrągłym stole, już teraz rozumiem troszeczkę więcej, ale na pewno nie wszystko, bo nie mam pełnej wiedzy i zawsze proszę historyków o to, żeby ją dostarczali nam pełnymi garściami i prawdę. Dlaczego ten komunizm w Polsce za to wszystko, co się stało, za pomordowanych górników, górników, stoczniowców, dlaczego po prostu on dzisiaj w Polsce jeszcze istnieje? Dlaczego dzisiaj młodzi ludzie mogą zapisywać się do takich systemów? To mnie po prostu zdumiewa do tej pory, tak? Nie chcę być autorytarny, oczywiście, absolutnie, ale liczyłem gdzieś tam na to, że taki projekt w Polsce pojawi się, tak jak nie wolno faszyzmu w żaden sposób, dzięki Bogu, propagować, tak samo nie powinno być idei lewicowych wolno propagować, które kiedyś też przyczyniały się do tego, do czego się przyczyniały. I jeszcze korzystając z okazji, że jest z nami pan minister, chcę pięknie podziękować za to, że nie odszedł od polityki, bo gdzieś tam pamiętam, tak przejawiał taką tendencję, kiedy odchodził od Kukiz 15. A także dziękuję panie ministrze za to, że pan został. Bardzo się z tego cieszę. Niesamowicie. I nie tylko ja, żeby była jasność. I jeżeli mogę, to tylko chciałbym poprosić pana ministra. Ja jestem pracownikiem naukowo-dydaktycznym. Chciałbym poprosić o zainteresowanie się ministerstwa uczelniami prywatnymi w tym czasie. Jest tam bardzo ciężko. Ja pracuję za 2000 zł, za 2226 zł. Prowadzę 54 seminarzystów. Inspekcja pracy nie ma narzędzi do tego typu zwalczania rzeczy. Pracuję na dwóch uczelniach, żeby po prostu zarobić na jedzenie i rachunki. Ale po prostu autonomia, którą uzyskały uczelnie pod kątem takiej pracy chyba też po prostu tam również niedobrze się dzieje. Prosimy o pomoc, panie ministrze. Naprawdę, prosimy.
Dziękuję, panie Mariuszu. Pozdrawiamy gorąco
serdecznie. Przepraszam, rozmieniłam na koniec tematykę. Przepraszam. Dobranoc.
Dobranoc.
Dobranoc, panem Bogiem.
Prosimy, pan minister Tomasz Rzymkowski.
Szanowny panie Mariuszu, tak od końca rozpocznę. Ja mam do pana gorącą prośbę. Proszę opisać swoją sytuację i napisać do mnie maila na adres mojego sekretariatu. Znajdzie pan adres na stronie internetowej ministerstwa i postaram się z panem skontaktować i jak będę tylko w stanie panu pomóc, to z pewnością tak uczynię. Bardzo dziękuję za dobre słowo na mój temat. No, tu podziękowanie powinno być dla pana premiera Mateusza Morawieckiego, który mnie powołał, i dla pana profesora ministra Przemysława Czarnka, który zauważył mnie i chciał skorzystać z mojej pomocy. Dla mnie służba publiczna, służba Polsce to jest wielki honor i zaszczyt. I bardzo się cieszę, że mogę wiele godzin spędzić na tej służbie publicznej, bo ja to traktuję jako wielki honor i zaszczyt i staram się każdą chwilę tej krótkiej posługi, bo patrząc z perspektywy długości naszego życia, to krótko sprawujemy różne urzędy, różne stanowiska, więc staram się jak najlepiej ten czas wykorzystać dla dobra moich współrodaków i dla dobra mojej ojczyzny. I pierwszy temat poruszony przez pana Mariusza, bardzo ważny, kwestia wolności, ale ja bym to nawet rozszerzył, ponieważ politycy lewicy używają bardzo wielu różnych pojęć i takim, bym powiedział, pierwszym frontem walki lewicy z porządkiem na naszym porządkiem współczesnym, to jest walka z pojęciami, walka o język. Stąd też to, co obserwujemy, chociażby próba wyrugowania pewnych pojęć z języka polskiego. No, walka z już osławionym słowem murzyn, które moim zdaniem nie niesie w sobie żadnych negatywnych konotacji. To tylko efekt złej woli i złego tłumaczenia, bo takie tłumaczenie ostatnio przeczytałem, co spowodowało, dlaczego słowo murzyn zostało uznane za słowo pejoratywne, to tłumaczenie z języka angielskiego na słowo, które w języku angielskim w powszechnym znaczeniu to jest pejoratywnym określeniem właśnie rzeczonego człowieka o ciemnej karnacji skóry. Natomiast polskie słowo murzyn jest bardzo pozytywne, ale tego typu walka o pojęcia, bo pod słowem wolność, które my rozumiemy jako sferę wolności jednego człowieka, która nie ogranicza wolności drugiego człowieka, czyhają zupełnie jakby inne znaczenia i inne pojęcia. No, słowo wolność za chwileczkę stanie się synonimem ograniczenia tej wolności. Widzimy, jaki bój się toczy o kwestie dzieci nienarodzonych, gdzie lewica absolutnie mówi, nie mówmy dziecko, że to jest dziecko w łonie matki, tylko mówmy, że to jest płód, to jest embrion, to jest zygota, ale absolutnie nie mówmy, że jest to dziecko. Jak pytamy lewicę, no dobrze, ale to kiedy możemy powiedzieć, że jest dziecko? No w chwili urodzenia, czyli 5 minut przed urodzeniem mamy do czynienia z płodem, a w chwili przecięcia pępowiny dopiero mówimy, że to jest dziecko. I to jest takie przesuwanie pewnej granicy, czy wprost, tak jak ma to miejsce w języku prawnym, chroni się nie życie ludzkie, tylko chroni się ciążę, bo sankcja jest za jakby spędzenie zjawiska, jakim jest ciąża, a nie podmiotu, które ma prawa, bo nawet kodeks cywilny z 1969 roku, czyli można powiedzieć za ciężkiego Gomułki, odwoływał się do tradycji prawa rzymskiego, i dawał i daje do tej pory, bo ta regulacja prawna obowiązuje ze zmianami do chwili obecnej, daje możliwość dziedziczenia nasciturusowi, czyli dziecku poczętemu, a nie narodzonemu w sytuacji, kiedy jego ojciec zmarł przed jego narodzinami i daje mu możliwość dziedziczenia majątku po tym ojcu, mimo że jeszcze się nie narodził. Czyli mówiąc wprost, lewica w 1969 roku dawała możliwość zabicia tego dziecka, ale jednocześnie dawała mu możliwość dziedziczenia. I to jest no, pewnego rodzaju walka, którą my musimy również toczyć właśnie o kwestie pojęć. No. To się zaczęło od czasów właśnie tego komunizmu z przełomu XIX i XX wieku, gdzie wytwarzano pewne pojęcia, aby kogoś obrazić. No, słynna wypowiedź Józefa Stalina, który mówił, żeby właśnie na konserwatystów na zachodzie Europy właśnie mówić faszyści, bo to takie jest słowo szeleszczące, negatywne, które ma negatywną konotację. No, dzisiaj, jeśli jest ktoś, z kim lewica się nie zgadza, jeśli jest ktoś, kto właśnie w sposób klasyczny podchodzi do pojęcia godności osoby ludzkiej, wolności jednostki, który traktuje ludzkie życie od poczęcia do naturalnej śmierci jako wartość nadrzędną, no to już jest faszysta, bo to jest osoba, która się no, nie zgadza. I takie mieszanie tych pojęć, mylenie pojęć, próba no, takiego odczłowieczania też, bo proszę zwrócić uwagę, że często no, słyszymy, Grzegorz Schetyna kiedyś powiedział, że tą pisowską stonkę trzeba strząsnąć z drzewa. No, to jest takie używanie no, retoryki, która no, niestety, ale była bardzo często wykorzystywana w propagandzie państw totalitarnych, gdzie właśnie przeciwników politycznych porównywano ze zwierzętami. No to jest absolutnie nie do przyjęcia i o język trzeba walczyć, bo jeśli przegramy batalię o język, to przegramy batalię o naszą wolność, bo jeśli pojęcia utracą swoje prawdziwe znaczenie, to będzie to już nie świat prawdy obiektywnej, tylko prawdy subiektywnej, bo krzesło jest krzesłem, stół jest stołem. Nie ma krzesła, które jest stołem. Tak samo no, małżeństwo jest związkiem kobiety i mężczyzny. Natomiast no, dwóch panów czy dwie panie to nie jest małżeństwo, bo małżeństwo ze swojej istoty wiąże się z macierzyństwem, z rodziną, z dziećmi, z chęcią przekazania tego życia. Natomiast no, nie ma takiej siły, żeby dwóch mężczyzn czy dwie kobiety urodziły dziecko. Bez ingerencji oczywiście osób trzecich. No, słyszymy ze strony lewicy, ostatnio była rzeczniczka Sojuszu Lewicy Demokratycznej, pani poseł Żukowska stwierdziła, że są mężczyźni biologiczni, którzy rodzą dzieci. No to nie ma takich zjawisk. No, to jest po prostu z jednej strony przerażające, że są tacy parlamentarzyści, co opowiadają takie wierutne bzdury. No, nie ma biologicznego mężczyzny, który urodził kiedykolwiek dziecko. Nie ma.
Bardzo gorąco dziękuję. Minister Tomasz Rzymkowski, naszym Państwa gościem w rozmowach niedokończonych. Prosimy, Radio Maryja, halo. Prosimy, Radio Maryja. Prosimy, halo. Jesteśmy na antenie, tak.
Halo, szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Bo tak słabo słyszę. Ja może nie... Moje imię to Teresa właśnie i dzwonię z Kujawsko-Pomorskiego. Ja w takiej właśnie trochę takiej innej sprawie, ale proszę mnie wysłuchać. Moja siostra dzisiaj pojechała do szpitala, ją zabrali, bo stwierdzili u niej w zeszłym tygodniu w piątek koronawirusa. I zabrali ją w końcu dzisiaj do szpitala w Prabutach. I tam właśnie ją przywieźli, ona już ledwo co chodziła. Kazali jej iść w tych Prabutach na drugie piętro, żeby się położyła. Ona sina właśnie, bo miała saturację 80. Tak strasznie się czuła. I leży tam od rana, na obiad nie stała nic. Na kolację dostawałam kawałek chleba z masłem. Żaden lekarz tylko się z początku pokazał, miał potem przyjść, nie przyszedł na obchód, nie przyszedł, pielęgniarka nie przyszła. Ona potem brała antybiotyk, teraz nie wiedziałam o dziewiątej, czy wziąć antybiotyk, czy nie. No, ja piszę z nią właśnie tak i proszę tam, panie ministrze, coś tam zrobić, tak trochę, tak ona tam leży.
Dziękuję pani Tereso za telefon. Panie ministrze, czy...
Ja bardzo się cieszę z tego głosu pani Teresy, oczywiście w takim znaczeniu, żebyśmy sobie uświadomili, jak potworną tragedią jest koronawirus. No to jest świadectwo członka rodziny, który martwi się o swoją bliską, o siostrę, która przechodzi bardzo ciężko tego koronawirusa. I powiedział, ja wpisuję się w ten apel, który poprzez swoje świadectwo przedstawiła pani Teresa, żebyśmy zachowali ten zdrowy rozsądek, aby uniknąć niepotrzebnych tragedii, aby uniknąć cierpienia naszych najbliższych czy nas samych. Ja ze swojej strony mogę tylko pani Teresie powiedzieć, że zapewniam o modlitwie. No i wierzmy w polskich wspaniałych lekarzy. No i módlmy się o to, aby siostra pani Teresy wyszła cało z tej sytuacji, z tej strasznej choroby, która u jednych, tak jak u mnie, przeszła bez nawet świadomości mojej, że tego koronawirusa miałem, ale takim świadectwem mogę się podzielić, że przez to, że zachowywałem te wszystkie wymogi sanitarne, chodzenie w maseczkach, dezynfekcja rąk, utrzymywanie dystansu, nawet najbliższych swoich nie pozarażałem, poza moją małżonką i moimi dziećmi, ale to się już po prostu nie dało, ale powiedzmy moich rodziców, dzięki temu nie zaraziłem, że ten dystans, te wszystkie zalecenia sanitarne przestrzegałem i o to wszystko mogę tylko i wyłącznie apelować, o rozsądek i o świadomość zagrożenia, jakie stanowi ten wirus i pomimo tej tragedii, która w tej chwili, to mogliśmy słyszeć, tej emocjonalnej wypowiedzi pani Teresy, ja jej bardzo współczuję, łączę się w modlitwie z nią i proszę też radiosłuchaczy, żebyśmy po może zakończonej tej audycji pomodlili się za siostrę pani Teresy, ale też i za inne osoby, które w tej chwili walczą o życie i walczą z tym koronawirusem, aby jak najszybciej powróciły do zdrowia, bo to jest wielka tragedia i musimy zachować rozsądek, umiar i pamiętać o tym, że w życiu tą najcenniejszą wartością, jaką mamy, to jest życie. I troszmy się o to życie, bo takie lekkomyślne podchodzenie do tych sytuacji zagrożenia koronawirusem jest też przede wszystkim grzechem przeciwko Duchowi Świętemu, bo nie dbamy o własne życie, o własne ciało. To jest poważna rzecz i miejmy też świadomość odpowiedzialności za innych.
Dziękujemy bardzo. Prosimy, Radio Maria, halo.
Szczęść Boże, mówi Emil z Mazowsza. Chciałem prosić pana ministra, żeby podjął kroki w celu zablokowania pornografii w internecie, ponieważ rodzice nie są w stanie wszystkiego gdzieś tam poblokować, czy telefonów, czy nawet komputerów, bo nie są inżynierami informatyki, a takie rzeczy można zablokować przez informatyków, zrobić ustawę, która blokuje to, zabrania rozpowszechniania pornografii, bo to jest tak uzależniające jak narkotyki, jak dopalacze i można to ustawowo zablokować, żeby po prostu dzieci nie miały dostępu do tego, żeby nie można było na każdym urządzeniu tego otworzyć i otwierać pornografii. Szczęść Boże.
Dziękujemy. Bóg zapłać. Z Panem Bogiem. Bóg zapłać.
Bardzo dziękuję panie Emilu za ten głos. Akurat to nie jest zadanie naszego ministerstwa, czy Ministerstwa Edukacji i Nauki, ale z tego co wiem, prace legislacyjne, konsultacje społeczne i też konsultacje z fachowcami w tej dziedzinie, czyli w dziedzinie informatyki, trwają, aby taką regulację w sposób zgodny z polskim porządkiem prawnym, czyli co by nie mówić, jest to oczywiście też temat na jakby osobną dygresję, którą chyba uczynię, bo ja uważam, że jedną z takich podstawowych kwestii, które godzą w godność kobiety, które właśnie generują przemoc wobec kobiety, jest pornografia. I ja nie słyszałem, proszę mnie ewentualnie naprostować, jeśli się mylę i tutaj dokonuję jakiejś falsyfikacji rzeczywistości, ale ja nie słyszałem żadnej pani, która, czy pana, który się przedstawia jako feministka czy feminista, aby próbował zwalczać zjawisko pornografii, zwalczać zjawisko prostytucji, czyli to, co najbardziej uderza jakby w godność kobiety. To, co uwłacza godności kobiety. Ja tego nie słyszałem. W zamian za to słyszę walkę z tradycyjnym modelem rodziny, ze społeczną rolą kobiety, matki, żony. I to dzisiaj uważają za największy problem uderzający w godność kobiety. Problem pornografii jest przepotężny. Odkąd kinematografia czy fotografia, wiele starsza od kinematografii istnieje, czy nawet wcześniejszych epok w dziejach ludzkości, to zjawisko zawsze było. Natomiast w chwili obecnej ma po prostu niebywałą skalę i niebywałą też możliwość dostępności, a przede wszystkim uderza w psychikę dzieci. I rzeczywiście dostęp do tej pornografii w chwili obecnej jest niczym nieograniczony. Jeśli jakiekolwiek urządzenie ma przeglądarkę internetową i dostęp do internetu, to bez ingerencji rodziców, i tego nie możemy wymagać, że każdy rodzic jest, tak jak pan Emil zauważył, informatykiem, programistą, znawcą aplikacji na telefony, tablety, komputery, jest w stanie jakieś blokady rodzicielskie, których jest oczywiście coraz więcej, są coraz bardziej dostępne, coraz bardziej intuicyjne, ale rzeczywiście takie rozwiązanie, które powoduje, że ten dostęp do pornografii dla nieletnich byłby ograniczony, jest rozwiązaniem dobrym i wiem, że na ten temat trwają prace, tak aby z jednej strony nie ograniczyć wolności dla osób pełnoletnich, a z drugiej strony zabezpieczyć przed ewentualnością wypłynięcia danych, ochroną danych osobowych. I co najważniejsze, bo to jakby celem całej regulacji w mojej ocenie powinna być ochrona dzieci przed tego typu treściami, które są, co chyba do tego nikt nie ma wątpliwości, przynajmniej z naszych dzisiejszych radiosłuchaczy, treści, które są absolutnie i to fundamentalnie demoralizujące dla młodego pokolenia i moim zdaniem ten dostęp do właśnie rzeczonej pornografii dla dzieci w wielu przypadkach powoduje nieodwracalne wręcz zmiany psychiczne.
Kolejny telefon, prosimy bardzo. Tak? Jesteśmy na antenie, halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz
witam
i zawsze.
Witam ojca prowadzącego i witam pana ministra, którego bardzo z dużą wagą i zadowoleniem wysłuchałam wcześniejszej wprowadzenia. Ale ja chciałam się... Czy ja rozmawiam z ojcem, tak?
Tak, prosimy o przedstawienie się.
Ja dzwonię z Krakowa, Helena, mam na imię. I chciałam właśnie nieco taki temat poruszyć. Po prostu w trosce o zmniejszenie tak dużej ilości zachorowań, to już od pewnego czasu właśnie, ale nie miałam do kogo zgłosić, chciałam się podzielić swoją uwagą taką. Często po prostu korzystam z komunikacji, tu w Krakowie z komunikacji publicznej. I właśnie zauważyłam od pewnego czasu, a w tej chwili jak dzisiaj słyszę właśnie w telewizji, że właśnie też minister mówi, że też w drodze, że dużo jest zachorowań w zakładach pracy. To chciałam właśnie uprzejmie taką rzecz przekazać, jakby pan minister przekazał premierowi, że nie wiadomo dlaczego ta sprawa komunikacji miejskiej, czyli dojazd tramwajem, autobusem, jest jakoś tak zaniedbana. Na początku było powiedziane, że ma być w autobusie połowa miejsc siedzących. To tylko na początku w tamtym roku gdzieś tak było, a w tej chwili no to po prostu jak w godzinach, jak do pracy czy z pracy się wraca, są tak załadowane. To jest jedno, że nie ma zachowanej odległości. To może być największym jakimś taką miejscem wylęgu chorób, bo to jest jedno, że odległości. Drugie, w autobusie tak załadowanym, no to stojące osoby trzymają się tych uchwytów, tych takich pasków rzemiennych, gumowych. Ludzie znowu wysiadają, siedzący czy wysiadający, no to korzystają też z oparcia, z poręcz. No i w czym jest rzecz? Że wielka właśnie sprawa, że nie było nigdy powiedziane od samego początku, żeby w autobusie najlepiej korzystać z własnych rękawiczek. I teraz tak, ludzie jadą tam 20 minut, 25 i wysiadają, trzymają się gołymi rękami właśnie tych uchwytów u góry, wysiadają, wsiadają następni podróżni. No to samo, tak samo no, muszą się zabezpieczyć, no wystarczy, że ktoś rzeczywiście na dłoniach czy gdzieś no miał te zarazki. Także wydaje mi się, że nie skończymy z tym, że tutaj no ktoś zapomniał bardzo o tym, tym. No przynajmniej w Krakowie jest tak, autobusy są przepełnione w godzinach szczytu, a jeszcze są też korki na drogach, to długo się jedzie, ludzie upoceni, umęczeni. No wydaje mi się, tak bym bardzo prosiła pana ministra, żeby to w jakiś sposób przekazać.
Dziękujemy,
właśnie do,
pani
no nie
Heleno.
Wiem do kogo, ale to
dziękujemy.
Może do
gorąco serdecznie pozdrawiamy. Prosimy, pan minister Tomasz Rzymkowski.
Bardzo dziękuję pani Helenie za ten głos. Uważam, że no w tej sytuacji konkretnie, ale również możemy popatrzeć na różne inne rejony Polski, na komunikację zbiorową, no są wprowadzone i one cały czas obowiązują restrykcje dotyczące liczby miejsc i to, że to jest to łamane, no wynika niestety z braku właściwego ewentualnego nadzoru. Ja no, dawno już nie byłem w Krakowie, więc trudno mi ocenić, jak sytuacja tam wygląda. Obserwuję sytuację w komunikacji publicznej w Warszawie i tutaj można powiedzieć, no, z racji na dużą liczbę taboru autobusowego, tramwajowego, no taka sytuacja bywa, ale bardzo rzadko. Też wielu no, podróżnych no, decyduje się albo na spacer piechotą, jeśli jest to w miarę blisko, albo przejazd własnym pojazdem. No, te osoby, które nie mają, korzystają z autobusów i tu rzeczywiście no, trzeba oprócz tego, aby wymagać od operatora, od danego przedsiębiorstwa, które zajmuje się tym transportem, aby przestrzegać tych wymogów sanitarnych, ale też musimy od siebie wymagać. Bardziej właśnie dziękuję pani Helenie za ten głos dotyczący ewentualnych rękawiczek, pamiętaniu o maseczce, o odległości, no o ile jest to oczywiście możliwe. Może czasem, jeśli się nie śpieszymy, warto wsiąść do takiego autobusu, który nie jest przepełniony. Może warto te 10 minut poczekać dłużej na kolejny autobus, który będzie troszeczkę mniej osób, czy na kolejny tramwaj, czy na kolejną kolejkę metra, czy wsiąść do innego wagoniku tego metra, czy kolejki podmiejskiej. Natomiast no, proszę zwrócić uwagę też na szaleństwo lewicy w kontekście właśnie komunikacji zbiorowej. No, lewica podczas całego trwania pandemii twierdzi, używając też będzie o trochę nawiązanie do takiej nowomowy komunistycznej, no nie nazywa komunikacji publicznej komunikacją publiczną, tylko nazywa ją zbiorkomem i zachęca do tego, aby dojeździć na potęgę komunikacją zbiorową, bo to takie zachłyśnięcie lewicy komunikacją zbiorową, taki jest, powiedział, postulat końcowy, że na wzór kubański samochody. I to nie jest żart z mojej strony, to można wyczytać na różnych forach czy w artykułach piewców ideałów lewicowych, że samochody powinny być własnością państwa, a zanim to nastąpi, to samochody, jeśli jedzie tylko kierowca, jeden pasażer i są trzy miejsca wolne, to właśnie wzorem kubańskim powinni zabierać obowiązkowo autostopowiczów, no bo to jest to takie owładnięcie no, ekologiem. Ja jestem wielkim orędownikiem kolei, wnukiem kolejarza, wywodzę się z rodziny kolejarskiej, moi sąsiedzi to w większości kolejarzy, których serdecznie pozdrawiam w Kutnie. I wiem, czym jest kolej, jaki jest trud kolejarzy i jak wspaniałą w ogóle rodziną jest rodzina kolejarska. Natomiast no, proszę mieć świadomość tego, że zamknięta kapsuła, jaką jest i czy autobus, czy pociąg, czy wagonik tramwaju, czy wagonik metra, no on siłą rzeczy po prostu akumuluje te wszystkie mikroorganizmy, w tym i koronawirusa. To jest na pewno podwyższone ryzyko, ale można to ryzyko obniżyć właśnie używając maseczek, używając rękawiczek, zachowując właściwy dystans, no i też za długo nie przebywając w tego typu komunikacji. Natomiast no to szaleństwo, żeby jeździć komunikacją zbiorową, żeby akurat właśnie w czasie pandemii wysiąść z prywatnych samochodów, jak jest właściwy klimat, właściwa pogoda, można przecież też i rowerem jechać, można, jeśli nie wymaga to od nas na jakiegoś wielkiego wysiłku ponadgodzinnego, to zawsze można też się spacerem przejść do pracy, czy do sklepu, czy do innego miejsca, gdzie się przemieszczamy, ale przede wszystkim no, musimy ograniczyć kontakt z innymi ludźmi, no bo sami możemy się zarazić, ale również możemy kogoś zarazić i może być z tego powodu tragedia. Natomiast na ten temat informacje, tak jak pani Helena prosiła, przekażę właściwym służbom. Bardzo dziękuję za ten głos.
Dziękujemy bardzo. Tomasz Rzymkowski, minister, naszym państwa gościem. Prosimy Radio Maryja. Halo. Prosimy Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Ja chciałbym do...
Jesteśmy na antenie. Prosimy o przedstawienie się.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen.
W czasie dzisiejszego spotkania pan minister wspomniał o, że w okresie nawet komuny nie zapomniano o tym, że Polska jako państwowość rozpoczęła się od chrztu. I z powyższym miałbym propozycję, aby obecnie rząd prawicowy spowodował to, aby w każdej szkole, w każdej klasie był wywieszony obraz, który obrazuje chrzest Polski. To jest obraz Matejki. I czasami minister Czarnek, jak występuje w telewizji, na Skype'ie, za sobą widziałem po prostu, że ten obraz u niego w gabinecie wisiał. I dobrze by było, gdyby w każdej klasie taki obraz się znajdował. To by po prostu już od samego początku no, po prostu uświadamiało dzieciom, i od kiedy ta nasza państwowość się rozpoczęła. I miałbym właśnie taką prośbę, żeby to mogło być zrealizowane.
Dziękujemy panie Januszu. Prosimy pan minister Tomasz Rzymkowski.
Bardzo dziękuję za tą sugestię. No ja pozwolę się nie zgodzić do końca. To znaczy oczywiście uważam, że w każdej szkole warto by było, aby ten obraz Jana Matejki wisiał, ale może nie w każdej klasie. Znaczy, no Jan Matejko, wybitny polski malarz, skądinąd Polak z wyboru, bo jego rodzina no, to byli Czesi, ale on się czuł Polakiem i on właśnie dzięki talentom danym od Pana Boga tyle wspaniałych obrazów popełnił, które no, obrazują nie tylko ważne wydarzenia w dziejach naszego narodu, takie jak wspomniany Chrzest Polski, no, ale czy Panorama Racławicka, czy jeszcze wcześniej w czasie Bitwa pod Grunwaldem, ale też i postaci polskich władców, obrazców. Ja uważam, że wiele obrazów, i nie tylko Jana Matejki, ale no oczywiście mówimy o reprodukcjach, no bo obraz jest tylko jeden, a mówimy o kopiach. Kopie wielkich polskich malarzy no powinny znajdować się w szkołach i powinny no przemawiać do wyobraźni, powinny prowokować do zadawania pytań przez uczniów. Oczywiście uniwersytet to jest to miejsce do wymiany poglądów i do dyskusji, ale ja uważam, że również i w szkołach ponadpodstawowych czy w szkołach podstawowych również dyskusja czy pytania, kto jest na tym obrazie, czego ten obraz dotyczy, dlaczego ta sytuacja, ta historia, to zdarzenie zostało uwiecznione przez malarza na tym obrazie. No jest to na pewno ważny element pedagogiki, ważny element w procesie takiej kształtowania nie tylko wiedzy, ale również świadomości narodowej. Pod tym względem kupuję pomysł pana, który niestety imienia nie usłyszałem, ale uważam, że no nie w każdej klasie, bo naprawdę Jan Matejko i inni polscy wielcy twórcy no zasługują na to, żeby ich dzieła wisiały w salach, w klasach, korytarzach szkolnych i pokazywały w takiej formie właśnie historię Polski. No, mamy naprawdę wiele powodów do dumy, wiele narodów naprawdę nam zazdrości naszej historii, naszego dziedzictwa, wielu wspaniałych synów naszego narodu, którzy no, są znani na wszystkich szerokościach geograficznych i w wielu państwach świata i powinniśmy być z tego dumni. To znaczy nie możemy ulegać pedagogice wstydu, musimy być dumni i też pokazywać to, że wielu przedstawicieli innych narodów było wspaniałymi Polakami, bo byli po prostu Polakami z wyboru, bo polskość była dla nich bardzo atrakcyjna. Polskość przyciągała, nawet jeśli tej państwowości polskiej nie było. Znamy historię wielu na przykład studentów Politechniki Ryskiej, którzy byli, no, mówiąc wprost, etnicznymi Niemcami. I oni studiując na Politechnice, uczelni wyższej, która była opanowana przez polskich naukowców w ramach Imperium Rosyjskiego, oni po kursie swoich studiów no nagle stawali się Polakami, gorliwymi polskimi patriotami, gotowymi oddać życie za swoją ojczyznę i za swój naród, za swoją ojczyznę i swój naród z wyboru. To jest też nasza polska tradycja. Mieliśmy wspaniałych bohaterów, którzy byli narodowości tatarskiej, narodowości żydowskiej, czeskiej, węgierskiej, rosyjskiej i wielu, wielu innych narodów, którzy no, przyjęli ten nasz kod kulturowy, przyjęli naszą tożsamość, bo była ona dla nich bardzo atrakcyjna. Polska była też schronieniem dla wielu prześladowanych narodów. No, największy naród, który znalazł schronienie w Polsce, to oczywiście naród żydowski, ale przecież Polska była i schronieniem dla prześladowanych przez Anglików katolickich Szkotów. Była schronieniem dla protestanckich Holendrów, no, była schronieniem dla wielu narodów, które w innych państwach Europy czy świata byli prześladowani, a w Polsce mieli to schronienie i warto o tym pamiętać, że Rzeczpospolita zawsze była schronieniem dla tych prześladowanych, a dzisiejsze jakby próby oczernienia naszej historii no, jest po prostu zwykłą podłością.
Dziękujemy bardzo. Kolejny telefon. Przypomnijmy, naszym Państwa gościem Tomasz Rzymkowski, wiceminister edukacji i nauki. Halo, Radio Halo. Maria.
Halo, szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Ja chciałem parę słów powiedzieć odnośnie COVID-u.
I kto do nas telefonuje?
Z Lubelskiego Zygmunt.
Prosimy.
Sam przechorowałem tego koronawirusa i bardzo ciężko, ponieważ przez 15 dni męczyła mnie temperatura powyżej 39 stopni. I leczenie jest trudne, bo specjalnie nikt nikomu nie pomaga, wszystko na telefon. I w związku z tym, że się dyskutuje teraz odnośnie tego koronawirusa na antenie radia, chciałem zapytać pana ministra, popieram pana ministra, że pan ładnie mówi, pan wszystko robi tak powinno być robione, jak prawdziwy, prawda, Polak. Ale chciałem zapytać odnośnie właśnie leczenia. Przecież mówi się dużo o szczepieniu. Bardzo dobrze się mówi, ale powinno się jeszcze mówić, że jest lek i lek, który leczy. Nie to, że prawdopodobnie, tylko doktor Bodnar z Przemyśla wyleczy już tyle ludzi i leczy prawdopodobnie. I jest dużo wypisywanych leków przez pana doktora, ale jeszcze więcej ludzi wykupiło tych leków, a nie można wykupić, lekarze nie chcą wypisywać właśnie recepty na ten lek. I dlaczego właśnie tak się dzieje?
Dziękujemy za głos, za telefon. No, panie ministrze, niemalże wszystkie tematy.
No, panie Zygmuncie, bardzo się cieszymy, że dał pan to świadectwo dotyczące przebiegu koronawirusa i choroby, którą wywołuje ten wirus. Cieszymy się, że wrócił pan do zdrowia. Cieszę się, że pan również tak bardzo wysoko ocenia moje kompetencje. Co prawda jestem doktorem nauk prawnych i nie chcę się wypowiadać w tematach medycznych, a tym bardziej o skuteczności leku, który jest chyba nazywany amantadyną, bo chyba o to panu chodziło i o pana doktora Bodnara z Przemyśla. No, jest to na pewno jakiś głos w dyskusji medycznej. Natomiast ja nie jestem medykiem i nie mam prawa na ten temat zabierać głosu w tematach dotyczących prawa bardzo chętnie, ale nie chcę tutaj środowisku lekarskiemu, paniom lekarkom, panom lekarzom odbierać chleba i też wypowiadać się w temacie, do którego prawa wypowiedzi nie mam, bo to lekarze powinni zdecydować o tym, jakie terapie, jakie leki się używa. I wydaje mi się, że nie ma takiego leku na koronawirusa, który byłby w pełni bezpieczny, bo gdyby taki był, to podejrzewam, w tej chwili wszyscy zajmowalibyśmy się skupywaniem i przekazywaniem do konkretnych placówek medycznych leków. W tej chwili mamy szczepionki. Ponad 5 milionów Polaków zostało już zaszczepionych. Ten proces szczepień od strony organizacyjnej przebiega na tyle dobrze, że nawet opozycja nie ma jak w niego uderzyć. Wielkie ukłony dla pana ministra Michała Dworczyka. Ja to obserwowałem z bliska, bo uczestniczyłem w procesie szczepienia nauczycieli. I to naprawdę jest człowiek niezwykle, powiedział, odważny, zdeterminowany, bezkompromisowy. Nawet w sytuacji, kiedy sam chorował na koronawirusa, zdalnie z domu również uczestniczył codziennie w naradach, w konsultacjach, w zarządzaniu procesem szczepienia nauczycieli, przeprowadzenia szczepień innych grup, które już wcześniej były zarejestrowane do tych szczepień. I naprawdę to, że nawet niemiecka prasa w ubiegłym tygodniu pochwaliła na łamach swoich publikatorów ministra Dworczyka, no to świadczy naprawdę o wysokim stopniu sukcesu, jaki został osiągnięty w tym procesie, bo naprawdę na tle innych państw europejskich u nas ten proces przebiega naprawdę bez najmniejszego problemu, za wyjątkiem problemu od nas niezależnego, czyli zbyt małej liczby szczepionek, które są do Polski dostarczane i można powiedzieć na fiasku negocjacji Komisji Europejskiej z tymi koncernami, które te szczepionki miały do krajów Unii Europejskiej dostarczyć. No miejmy nadzieję, że w tym rozpoczynającym się za chwilę drugim kwartale tego roku te dawki będą na tyle duże, te konkretne kontyngenty tych szczepionek na tyle duże, że zgodnie z założeniem Komisji Europejskiej do końca wakacji, do końca sierpnia 70% mieszkańców Europy będzie zaszczepionych różnymi szczepionkami. Wiemy, że są już 4 szczepionki dopuszczone do obrotu w Unii Europejskiej. No i szczepmy się. No ja mogę tylko zachęcać. Rzeczywiście decyzja należy do państwa, natomiast szczepmy się. Ja sam, jeśli przyjdzie na mnie już kolej, będę mógł się zaszczepić, to z pewnością tak uczynię. Znam wiele osób, które się zaszczepiło i na pewno z tego powodu odczuwają też jakiś komfort, bo ryzyko zachorowania jest minimalne, a tym bardziej minimalne jest ryzyko powikłań, ciężkiego przechodzenia, ryzyko, nie daj Boże, śmierci jest zerowe.
Kolejny telefon. Prosimy bardzo, Radio Maryja.
Szczęść Boże, Zbigniew z Bielawy. Pan minister wspominał o Platformie Obywatelskiej jako o formacji prawicowej, czyli że ma dobrą kartę solidarnościową i że to jest formacja solidarnościowa i formacja chadecja, czyli chrześcijańska demokracja. No, to pragnę powiedzieć panu ministrowi, że ani nie ma nic wspólnego z chrześcijaństwem, ani z chadecją, ani nie ma karty solidarnościowej, ponieważ trzeba sobie powiedzieć wprost, mało kto o tym wspomina. Bardzo dużo o tym pisał właśnie ksiądz profesor Czesław Bartnik w swoich artykułach w naszym dzienniku. Można to odnaleźć właśnie w archiwum. I on pisał tak, że w momencie, kiedy powstała PZPR, od razu wyodrębniły się dwie frakcje. Frakcja marksistowska i frakcja żydowska, tak? Czyli żydowska Puławianie i Natolinczycy. I te dwie frakcje, one się tak jakby nawzajem ścierały, walczyły o swoje panowanie w PZPR. Frakcja żydowska jakby była nadreprezentowana właśnie w wymiarze sprawiedliwości, właśnie tam w UB. Rok 68, tam akurat doszło do takiego wielkiego tarcia, gdzie na przykład wpływy właśnie tej frakcji żydowskiej zostały częściowo ograniczone. I teraz te dwie frakcje dotrwały do okrągłego stołu. Proszę sobie wyobrazić, że dzisiaj PO właśnie kontynuuje tradycję tej frakcji żydowskiej. Nikt tego nie wspomina, każdy się tego boi, bo to jest Żydzi, żeby tego tematu nie poruszać, bo to teraz antysemityzm, tak? Frakcja marksistowska, tą tradycję tej frakcji marksistowskiej kontynuuje SLD. PO kontynuuje, jak już wspomniałem, tradycję frakcji żydowskiej. Dlaczego powiedziałem, że nie ma nic wspólnego z Solidarnością? Ponieważ Platforma powstała jako połączenie Unii Demokratycznej, potem Unii Wolności, Kongres Liberalno-Demokratyczny, no i oczywiście Platforma Obywatelska, tak? I ci ludzie, właściwie, prawdę mówiąc, to jest jakby kontynuacja tych wszystkich, to jest zrzeszenie tych wszystkich, tego potomstwa, tak, tych dzieci, wnuków, tych wszystkich marksistów, komunistów, frakcji żydowskiej. Mówi się teraz tak, że Unia Europejska zdominowana jest przez różne formacje lewicowe, czyli socjaliści, demokraci, marksiści, komuniści, liberałowie, tak? Ale przecież trzeba mówić wprost, że lewica od samego początku, tak, jak tylko powstała powiedzmy w XVIII wieku, czyli manifest Marksa i Engelsa, czyli właściwie to wszystko było zredagowane w granicze Zeitung, tak? Przecież od samego początku socjaliści opowiadali się za zabijaniem. Oni jedynie formalnie opowiadali się za zabijaniem. No i potem przecież widzimy, tak? Narodowi socjaliści, czyli nacjonalny socjalizmus, czyli naziści. Potem tak, międzynarodowi socjaliści, czyli komuniści sowieccy. Mamy dwa reżimy, komunistyczny i nazistowski. Widzimy, czym to się kończy, tak? Kończy się II wojna światowa, jest Norymbergia i dalej w Europie dominacja. Socjaliści, czyli socjaldemokraci, czyli socjaliści demokratyczni. Dzisiaj na przykład Sojusz Lewicy Demokratycznej i widzimy, że tak, wyodrębniły się na przykład opozycja demokratyczna, czyli demokratyczna opozycja, czyli ta, która to są dysydenci z PZPR, czyli ci wszyscy na przykład, którzy zostali jakby odrzuceni przez PZPR, dlatego że byli zbyt marksistowscy, może zbyt nawet bym powiedział trockicowsi, czyli to byli ci komandosi Miśnik, Modzelewski, Kuroń, tak? Ci, którzy właśnie spowodowali właśnie w 68. tą rewoltę w Polsce i mało się o tym mówi, tak? Proponuję odwołać się do książki Waldemara Łysiaka Rzeczypospolita Polska Kłamców, tak? Saron. To jest tam pięknie wszystko opisana cała ta historia. Każdy powinien to przeczytać. Właściwie nawet bym powiedział, że każdy student historii powinien tą książkę przeczytać. I teraz trzeba mówić, że lewica to są socjaliści, tak? Międzynarodowi, narodowi, dzisiaj to już właściwie tęczowi socjaliści, socjalizm, to przecież co oni proponują? Dzisiaj właśnie słuchałem pana profesora Gdulę, była rozmowa w Polskim Radio 24, prowadził ją pan Klarenbach. No i pan Gdula mówi, że oni proponują różnorodność, otwartość, prawa dla mniejszości. Nic nie powiedzieli o propozycji dla Polaków. Tak? Ich interesuje tylko panowie, którzy współżyją ze sobą, dać im jakieś nadzwyczajne przywileje, żeby prawa antywiększościowe, czyli prawa przeciwko Polakom, interesuje ich właśnie jakieś przywileje tych wszystkich aktywistów, różnych działaczy, tych służb komunistycznych, tak? Czyli przywileje nie Polaków, tylko a jeszcze, czyli dla ludzi właśnie otwartość, czyli dla wszystkich, dla islamu, dla kościół otwarty, a i właśnie walka z kościołem, tak? Trzeba mówić wprost, że lewicowość to jest żydowskość umysłu. Tak właśnie to zdefiniował nasz polski laureat literackiej Nagrody Nobla. Powiedział, że on ma lewicowy rozum, umysł. Co to znaczy? Że żydowski. I to jest mój taki pogląd, że niekoniecznie trzeba być Żydem, żeby mieć żydowskie poglądy. Właśnie PO to jest właśnie żydowskość. To jest żydowskość umysłu. I teraz jeszcze chciałbym coś takiego powiedzieć, że trzeba uczyć dzieci w szkole, że wszystko to całe zło to jest właśnie lewica. Lewica. Lewica jest największym wrogiem ludzkości, wrogiem Kościoła i Boga. Kto walczy z Bogiem i z Kościołem, ten jest wrogiem narodu Polski i narodu i ojczyzny. Trzeba to cały czas tłumaczyć. A młodzi, mówi się, że młodzi idą za lewicą, że młodzi mają lewicowe poglądy, mają, no właśnie, przecież oni nie są Żydami, ale oni właśnie nawet nieświadomie kontynuują tradycje żydowskie nienawiści, nienawiści do katolików. To się udziela cały czas właśnie tej lewicy, tej elity. Ja się dziwię, dlaczego ludzie wykształceni na uczelniach mają lewicowe poglądy. Nawet nieświadomie kontynuują właśnie tą żydowską, masońską tradycję walki z Kościołem, walki z Bogiem. Także to jest coś wstydliwego. Proszę nie powtarzać, że PO to jest, że ma kartę solidarnościową, bo to nie ma nic wspólnego z solidarnością. Być może wielu ludzi właśnie solidarności, ale tej solidarności zaaktywowanej przez pana Wałęsę w 1984 roku dołączyło właśnie do tej solidarności. Ta solidarność być może wielu ludzi potem doszło, na przykład dokoptowało właśnie do tej AWS-u, do tej Unii Demokratycznej, ale właśnie trzeba mówić, pan Michnik, Kuroń, Geremek, Mazowiecki, to są właśnie ci, o których się upominał pan Macron, kiedy wizytował Polskę chyba w tamtym roku, czy nie pamiętam dokładnie. On się upytał właśnie o tych właśnie, to są ci, którzy Polska, właśnie tragedią i przekleństwem dla Polski jest właśnie Platforma Obywatelska. Boże, chroń Polskę przed Platformą. Tego,
dziękuję, panie Zbigniewie, Kuronia, jedna wypowiedź, jedna wypowiedź, a wątków takich, że do każdego zdania myślę, że moglibyśmy oddzielną audycję zrobić. Prosimy, pan minister.
No, dziękuję panu Zbigniewowi, aczkolwiek taka bardzo chaotyczna wypowiedź. Uwaga jedna do mnie i dosyć dużo dygresji. Więc na początek do uwagi się odniosę. To znaczy nie chodzi o to, że Platforma Obywatelska jest dzisiaj formacją chadecką, czy jest dzisiaj formacją odwołującą się do ruchu Solidarności. Wręcz przeciwnie. Z formacją, która skręca radykalnie w lewo i to już ten skręt nastąpił kilka miesięcy czy kilka lat temu. Natomiast ja przywoływałem fragment deklaracji ideowej Platformy Obywatelskiej z 2001 roku. Ja powtórzę jedno ze zdań z tej deklaracji. Można mi zarzucić, że zrywane z kontekstu, ale zacytuję. Dlatego zadaniem państwa jest roztropne wspieranie rodziny i tradycyjnych norm obyczajowych, służących jej trwałości i rozwojowi. No dzisiaj politycy Platformy Obywatelskiej nie używają tego typu określeń. Dzisiaj nie troszczą się o wspieranie rodziny i tradycyjnych norm obyczajowych, wręcz przeciwnie. Promują rozwiązania, które z tradycyjnym modelem rodziny i z tradycyjnymi wartościami mają się tak jak krzesło do krzesła elektrycznego, czyli nijak. Natomiast jeśli chodzi o tutaj o wiele słów i wtrącenia dotyczące środowisk żydowskich. No, jedna rzecz najbardziej uderzyła w tym, co pan powiedział i się z tym absolutnie nie zgadzam. To znaczy określił pan jakichś ludzi jako Żydów, którzy zwalczają Pana Boga. No, istotą bycia członkiem narodu wybranego jest to, że właśnie jest się w łączności z Panem Bogiem, więc nie można zwalczać Pana Boga. Ja kiedyś miałem taką bardzo ciekawą dyskusję z prawdziwym, takim wierzącym tym Żydem, który mi powiedział, że jeśli osoba wywodząca się z tradycji żydowskiej jakby traci wiarę w Boga, no to przestaje być de facto Żydem w świetle oczywiście religii mojżeszowej. Tak to jest traktowane. Oczywiście pan tutaj dużo wątków łączył związanych z partią komunistyczną i podziałem na te słynne dwie frakcje, natomiast no, ja się w wielu kwestiach tutaj absolutnie bym nie zgodził co do, bym powiedział, takiego dosyć publicystycznego podejścia do tematu i próby spłycenia. Paradoksalnie moim zdaniem sprawa jest o wiele bardziej złożona i skomplikowana. I kwestia dotycząca pana profesora Gduli, o którym tutaj wspomniał nasz rozmówca, pan Zbigniew. No, pan profesor Gdula no, jest jednym z takich, powiedział, głośniejszych działaczy lewicy. No, ostatnio zabłysnął tym, że domagał się, potem oczywiście zrewidował plus dla niego swoje zdanie na temat lektury szkolnej dzieła naszego noblisty W pustyni w puszczy z racji na rzekome promowanie na łamach tej powieści kolonializmu brytyjskiego, uprzedzenia do właśnie rzeczonych wcześniej Murzynów, czy też pokazywania no, różnic i prymitywizmu mieszkańców Afryki. Ja uważam, że lewice boli zupełnie co innego w tej lekturze, na której wychowały się pokolenia Polaków. Boli o wiele bardziej fakt, że na łamach tej powieści popełnionej przez Henryka Sienkiewicza mamy przedstawione takie wzorce postawy młodego mężczyzny i młodej kobiety. Młody mężczyzna, który jest odważny, który musi troszczyć się o słabszą, o młodą wtedy bardzo, można powiedzieć, dziewczynkę Nel, który no, jest takim no, jest przedstawiony jako no, obrońca kobiety i kobieta, która jest słaba, która jest bardzo delikatna, która jest krucha, która jest takim odzwierciedleniem no, kobiecości, która jest bardzo empatyczna, która jest bardzo wrażliwa. No i to, z tym próbuje dzisiaj lewica walczyć. Takim właśnie postrzeganiem.
Halo? Straciliśmy połączenie z panem ministrem Tomaszem Rzymkowskim. Spróbujemy je za chwileczkę odzyskać. Drodzy państwo, przed chwileczką słyszeliśmy też odniesienie się do tej wypowiedzi naszego słuchacza, pana ministra Tomasza Rzymkowskiego, wiceministra edukacji i nauki. Bardzo często próbujemy posługiwać się pewnymi uproszczeniami i widzieć świat w kolorach rzeczywiście, no, może nawet nie w kolorach, tylko biało-czarny. Ten świat chcemy widzieć, chcemy go tak zapisać. Też bardzo często powołujemy się na różne autorytety. Natomiast musimy bardzo uważać na uproszczenia, które są też wynikiem pewnych uprzedzeń. Bo zwróćmy uwagę, że pan mówił o żydowskości. Natomiast jak wiele jest teorii na temat polskości, na jak wiele różnych sposobów ta polskość jest definiowana, jest wyrażana, ileż tutaj też różnic zdań, poglądów, potem uważanie albo takie kanalizowanie, że jeden wróg jest tylko, prawda, że musimy obawiać się jednego wroga, bo no, ten wróg jest najgorszy. Pan tu określił, że no, tym jednym wrogiem jest na przykład Platforma Obywatelska i tak dalej, a zatem byłbym bardzo ostrożny, a jednocześnie to, na co zwrócił też uwagę pan minister, że nie upraszczajmy rzeczywistości na zasadzie tego, bo nam się wydaje. Jednocześnie próbujemy w sposób taki bardzo, bardzo uprzedzający potraktować, czy to naród konkretny, czy jego przedstawicieli i w ten sposób z jednej strony mówić bardzo elokwentnie, bo tego panu nie można odebrać, że mówił pan bardzo elokwentnie, jednak tak bardzo różnorodnie w wątkach, że każdy niemalże wątek wymagałby i prostowania, i dopytywania, jak pan to rozumie, w jakim kontekście ten noblista, na którego się pan powoływał, mówił o tej żydowskości chociażby jako postawie. No, przypomnę, z polskością mamy problem, bo jedni uważają, że polskość to na przykład czekoladowy smak orła, a inni uważają, że to orzeł, który jest w koronie, i to jest literatura, to jest poezja, to jest malarstwo. Inni polskość widzą na sztukach, gdzie barwy narodowe są poniewierane, poniżane i w ten sposób wyrażają polskość. I mówić, że żydowskość to jest zło, no to też jest pierwsze, że bezpodstawne, po drugie, no jest to czymś takim, czego sami nie lubimy, gdy mówi się o nas, prawda, że Polacy to, prawda, albo że księża to, albo że naukowcy to, albo że politycy to, więc te uproszczenia nikomu nie służą, tym bardziej, że chcemy prowadzić dialog dla wspólnego jakiegoś dobra rozumienia rzeczywistości i oceniając, zastanawiamy się, co możemy zrobić, by było tak, jak być powinno. Dla nas być powinno tak, jak to odczytujemy i z naszej godności, z naszej natury, z prawa naturalnego, no i z objawienia Bożego, które najpiękniej tłumaczy nam godność człowieka, bo przecież człowieka nie można zrozumieć bez Pana Boga, o czym przypominał nam Jan Paweł II. Odzyskaliśmy połączenie z panem ministrem.
Pisuję.
Tak, a ja proszę...
Nie można absolutnie uogólniać i pamiętajmy też, że wielu wspaniałych, można powiedzieć, synów Izraela było bardzo dobrymi Polakami, gorliwymi obrońcami ojczyzny, i to jest naprawdę bardzo nieuczciwe takie uogólnianie i wrzucanie wszystkich do jednego bardzo nieuczciwego worka. Naprawdę to przestrzegam przed tym, bo tak jak ojciec powiedział, nas Polaków również postrzegają na świecie przez przykład jakiejś nieszczęsnej jednostki. Zawsze się zdarzają w każdej grupie społecznej, w każdej grupie zawodowej, w każdej grupie narodowej. Zdarzają się czarne owce i nie patrzmy przez pryzmat tej jednej czarnej owcy czy kilku czarnych owiec. Patrzmy indywidualnie na każdego człowieka i nie uogólniajmy, bo to jest bardzo krzywdzące często.
Panie ministrze, kilka słów na zakończenie. Jakie plany w związku z tym kształceniem ogólnym, nadzorem, bo przecież rozmawiamy, korzystając z pańskiego doświadczenia i tego prawniczego, i tego politycznego, i historycznego, ale wiemy, że nowe zadania przed panem ministrem, jako tym, który piastuje urząd w Ministerstwie Edukacji i Nauki, no i też jest pan pełnomocnikiem rządu do spraw kształcenia ogólnego i nadzoru.
Tak, to prawda. No, w tej chwili obserwujemy sytuację przede wszystkim pandemiczną. Czekamy z niecierpliwością, kiedy ta sytuacja się odwróci. Też z drżeniem serca wszyscy obserwujemy te codzienne raporty
ile kolejnych osób jest chorych, ile hospitalizowanych, jak wygląda sytuacja w szpitalach i w tej chwili nawet nie myślimy specjalnie o kwestiach tych, na których nam bardzo zależy, takich jak powrót dzieci do szkół. Ta sytuacja pokazuje, że przez najbliższe 3 tygodnie, czyli do tygodnia aż po świętach Wielkiej Nocy, zajęcia w szkołach odbywają się w systemie zdalnym, czyli za pośrednictwem internetu, komputerów, tabletów, innych urządzeń. Oczywiście bardzo nam zależy na powrocie dzieci do szkół, bo i dzieci tęsknią za szkołą. Mamy świadomość tego, że nigdy formuła zdalnego nauczania nie zastąpi nauczania stacjonarnego, bo oprócz tej bezpośredniej nauki uczniów z nauczycielami jest też ważny element taki socjalizujący, umiejętności współpracy w grupie, nawiązywania relacji, nawiązywania przyjaźni, wchodzenia w takie relacje. Jesteśmy jako ludzie istotami stadnymi i po prostu potrzebujemy wspólnoty, tej wspólnoty szkolnej. Ja bardzo boleję nad tymi rocznikami szkół ponadpodstawowych, które rozpoczęły w ubiegłym roku naukę. Przez pierwszy semestr chodziły do szkoły, potem kolejny semestr już zdalnie. W tym roku w zasadzie tylko miesiąc wrzesień. No i zobaczymy, jak sytuacja będzie wyglądała w tym okresie świąt Wielkiej Nocy, jak sytuacja pandemiczna będzie wyglądała. Oczywiście szykujemy się również do kilku istotnych zmian legislacyjnych związanych ze zwiększeniem roli nadzoru pedagogicznego w szkołach. No i przyglądamy się kwestiom związanym z podręcznikami szkolnymi, z lekturami szkolnymi. To jest dla nas niezwykle ważne. Pewne elementy istotne dla nas zostały już osiągnięte. Tutaj warto wspomnieć o panu pośle Bartłomieju Wróblewskim, który był wnioskodawcą projektu ustawy dotyczącej tak zwanego nauczania domowego. To zostało w sposób istotny rozszerzone i ku mojemu zaskoczeniu, takiemu bardzo pozytywnemu, za wyjątkiem posłów Lewicy, którzy wstrzymali się od głosu, to w zasadzie wszystkie ugrupowania, wszyscy posłowie, za wyjątkiem 3 posłów, którzy możliwe, że się po prostu pomylili przy głosowaniu, więc tutaj nie chcę nikogo oceniać, poparli ten projekt ustawy, który był odpowiedzią na zapotrzebowanie rodziców. I powtórzę to, co mówiłem podczas audycji telewizyjnej. Miejmy świadomość tego, że szkoła jest miejscem edukacji i szkoła ma wspierać proces wychowawczy. Szkoła nie zastąpi rodziców. Ważne jest to, żeby rodzice mieli tego świadomość, że kwestia wychowania ich dzieci jest kwestią właśnie rodziców. Szkoła pewne kwestie może podpowiedzieć, w pewnych kwestiach może pomóc, może ukierunkować, może w pewnych kwestiach zasygnalizować potrzebę pewnych działań wychowawczych, ale szkoła czy jakakolwiek instytucja publiczna nigdy nie zastąpi ojca i matki dzieciom i tego powinniśmy mieć świadomość. Szkoła również powinna nie być areną jakichś ideologicznych rozgrywek i utarć. Szkoła powinna odzwierciedlać politykę państwa opartą o aksjologię, na której oparty jest cały porządek prawny państwa. W każdym państwie system prawny oparty jest na jakimś systemie wartości. W państwach Europy Zachodniej często jest na takim nihilistycznym liberalizmie, który od wielu dekad, czy tak jak w przypadku Francji od początku XX wieku oparty jest on taki wrogości wobec chrześcijaństwa, ale są państwa na świecie islamu, są państwa różnych nurtów ideologicznych, filozoficznych i to prawodawstwo tego państwa na tym się opiera i też obywatele, ci najmłodsi obywatele również w takim duchu są wychowywani. No, w naszej części Europy, naszej części świata tym uniwersalnym systemem wartości jest model oparty o etykę chrześcijańską, o moralność, która wynika z dekalogu, z Ewangelii. I o to oparty jest program wsparcia takiego wychowawczego szkoły. No, to jest model uniwersalny. I tutaj oczywiście rodzic ma prawo do wychowania w takim światopoglądzie, jakim chce. Natomiast ten model, który jest modelem uniwersalnym, wspierającym, to jest ten model chrześcijański, tych wartości, no musimy po prostu strzec. Nawet jeśli rodzina nie chce, aby w tych wartościach były wychowywane, to po prostu dziecko niech ma świadomość, że jest to taki model wzorcowy, który no, w naszej cywilizacji jest traktowany jako właściwy, czyli nie zabijaj, nie kradnij, taki wynikając wprost z dekalogu. Natomiast no, również szykujemy pewne zmiany dotyczące również szkolnictwa wyższego, polskich uczelni i też postawienia na polską naukę, bo no, żyjemy tu i teraz i musimy troszczyć się o polską naukę. Oczywiście w łączności ze zdobyczami nauki państw na różnych szerokościach geograficznych, ale my musimy troszczyć się o jakość i wielkość polskiej nauki, bo mamy powody do dumy, a chcemy mieć jeszcze większe powody do dumy bez popadania w niepotrzebną pychę. Ale to jest na pewno bardzo ważne. No i zależy nam na tym, aby no, szkoła była bezpiecznym miejscem dla dzieci. Mamy też świadomość tego, że no, czeka nas wytężona praca po tym, jak szkoły zaczną funkcjonować w trybie stacjonarnym. Mamy świadomość tego, jakie no, spustoszenie poczyniła pandemia. Jeśli chodzi o dzieci, to jest kwestia licznych problemów psychologicznych czy psychiatrycznych wśród dzieci. To jest kwestia braku ruchu, co się oczywiście przekłada i na kwestie związane z no, sprawnością fizyczną, często też niestety otyłością, która przy tym się pojawia, czy no, problemem cywilizacyjnym, jakim jest krótkowzroczność. Wiem, o czym mówię, bo sam jestem krótko. Mamy świadomość tego, że coraz więcej młodych ludzi ma problem z krótkowzrocznością. Mamy też świadomość tego, że z racji na brak no, wychodzenia na zewnątrz domu, mieszkania, brak patrzenia na odległość, no, te problemy u młodych ludzi tylko i wyłącznie mogą narastać. No i mamy też świadomość tego, że będzie trzeba wykonać znacznie więcej wysiłku i pracy edukacyjnej, aby ten czas no, nie w 100% wykorzystany na naukę, bo mamy też świadomość percepcji. No, siedzenie przy komputerze dla nas, ludzi dorosłych, przez 8 godzin jest czasem no, problematycznym, a co w przypadku o wiele młodszych osób, którym ciężko jest skupić uwagę na ekranie komputera, laptopa, tabletu i uczestniczyć w takich zajęciach. No, mamy tego pełną świadomość. Ja bardzo współczuję no, dzieciom tej sytuacji, młodzieży i studentów, bo to jest taki no, ciężki czas. No. Natomiast my oprócz obserwowania na bieżąco tej sytuacji również no, podejmujemy działania, aby no, polską oświatę, polskie szkolnictwo wyższe również no, zmieniać, polepszać, przybliżać tym, którzy są w centrum, czyli uczniom, ich rodzicom, studentom i światu polskiej nauki.
Bardzo gorąco dziękuję za to spotkanie. Minister Tomasz Rzymkowski, naszym Państwa gościem. Niech Pan błogosławi.
Bóg zapłać i pamiętajmy o modlitwie za siostrę Pani tak, Teresy, Pani która, Teresy tak. która dzwoniła i liczymy na to, że wyjdzie cała i zdrowa z tego koronawirusa i że wróci do bliskich i jeszcze wiele, wiele chwil wspólnie spędzi z rodziną.
Bardzo gorąco dziękuję.
Bóg zapłać radiosłuchaczom, którzy wytrwali tak późno.
Bardzo gorąco dziękujemy. Tomasz Rzymkowski, wiceminister edukacji i nauki, naszym Państwa gościem w rozmowach niedokończonych.